Przemówienie świąteczne Williama Branhama, wygłoszone dnia 14 grudnia 1963. Temat przemówienia: dlaczego małe Betlehem? Tłumaczone z angielskiego. Dobrze być tutaj dzisiaj rano. Usłyszymy teraz coś specjalnego, jak mówił mi brat Williams przez kogoś z jego zboru. Pewna siostra śpiewa pieśń: napełni mój kielich, Panie. Oto cel, dla którego jesteśmy tutaj dzisiaj. Podnosimy nasze kielichy z prośbą: napełnij, Panie. Obecny czas jest jedyną okazją, aby o to prosić. Przyjdzie czas, kiedy będziemy po drugiej stronie i takiej okazji już nie będzie. A więc póki mamy tę możliwość, z właściwym nastawieniem przystąpmy. Wydaje mi się to najbardziej rozsądną rzeczą, podczas kiedy Bóg daje nam tę okazję, aby każdy pozwolił teraz napełnić swój kielich Jego miłością i łaską. Pewien człowiek niedawno siedział tutaj z nami i on już odszedł. W naszych sercach pozostał głęboki smutek po odejściu brata Williamsa. To był ojciec brata Williamsa, pastora tego zboru. Ile miał lat twój ojciec, bracie Williams? 88. A więc on przeżył około 18 lat ponad wiek przyobiecany. Był to miły człowiek. Niedawno powiedziałem mu, kiedy siedział na zebraniu: nie chcę tym dotknąć brata Williamsa. Powiedziałem mu: wyglądasz młodszy od swego syna, Karolu. To tylko wskazuje nam, że dziś jesteśmy tutaj, a jutro nas nie ma. Nie wiemy, kiedy ten czas nadejdzie, ale wiemy, że nadejdzie. Myślałem o tym, że życie jest wielką rzeczą. Życie to jest okazja. Właśnie mieliśmy wielką tragedię. Matka pewnego człowieka, który odwiedza nasz zbór przez długi czas, z Chicago, straciła życie przed kilku dniami, wracając do domu. Ona zbliżała się wiekiem do 70 lat. Razem z mężem jechali w Kansas, Missouri i była zamieć śnieżna. Pewien kierowca stracił kontrolę nad wozem i ona zginęła na miejscu przez złamanie szyi. Nie wiemy po prostu, kiedy to nastąpi. Zadzwonili do mnie i ja jako jej pastor zawiadamiałem jej dzieci w różnych miejscach kraju. Myślałem o tym, jak szybko możemy odejść, a przed sobą miałem pudełko ciastek, które ona upiekła dla mnie tydzień temu i dała mi. Możemy przez to widzieć, jak szybko możemy zostać stąd zabrani. I gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję mieli, bylibyśmy nędznymi ludźmi. Job powiedział w rozdziale 14: obyś mnie ukrył w grobie i zachował mnie w miejscu skrytym. Czy zauważyliście, jak przyroda świadczy o Bogu? Widzimy, jak liście opada z drzew i życie z drzew schodzi w dół do ziemi, niby do grobu, i pozostaje tam, dopóki nie przeminie gniew zimy. Potem podnosi się ponownie, wydając nowe życie. To jest świadectwem, że my znów żyć będziemy. Słońce wschodzi rano, niby małe dziecko, jest słabe. Po chwili przechodzi czas swych lat szkolnych, studiów. Następnie w południe jest w swojej sile, później po południu przechyla się w drugą stronę, pod wieczór słabnie ponownie i umiera. Ale to nie jest koniec słońca. Ono wstaje ponownie następnego rana, aby świadczyć następnemu pokoleniu, że istnieje życie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Nawet przyroda wszędzie mówi o nim. Przyroda jest też wielkim świadectwem pod innym względem. Mianowicie, że my nie możemy mieć tego zmartwychwstałego życia, jeżeli to nie służy Bożemu celowi. Kiedy bowiem nasienie zostaje wsiane i jeżeli to nasienie było zapłodnione, to wydaje ono nową roślinę. Jeśli jednak nie było zapłodnione, to nie będzie z niego nowej rośliny, jeśli nie spełni Bożego przeznaczenia. Nie tylko dlatego, że wydaje roślinę, ale ponieważ służy Bożemu przeznaczeniu. Słońce dlatego wschodzi, gdyż służy przez to Bożemu przeznaczeniu. I my powstajemy, jeżeli służymy Bożemu przeznaczeniu. Ja wierzę, że brat William służył w życiu Bożemu przeznaczeniu. On był prawdziwym ojcem. I ja widzę tu miłą jego towarzyszkę, siostrę Williams, ona tutaj siedzi. Prawdziwy małżonek to jest jedno z Bożych przeznaczeń. I on został zapłodniony dla Boga przez Ducha Świętego.
co jest głównym przeznaczeniem Bożym. Powiedzieć zatem, że brat Williams nie wstanie i nie będzie znowu żył z nami, byłoby to samo, co twierdzić, że soki drzew nie spływają do ziemi, że słońce nie będzie już wschodziło. Wszystko świadczy o jego ponownym zmartwychwstaniu. O tym, że znowu go zobaczymy, że będzie z nami znowu. Wszystko o tym świadczy. Słońce, kwiaty, przyroda, botanika, wszystko mówi za tym. I także Słowo Boże świadczy o tym. Prócz tego zaś sama wiara, która jest w naszych sercach, tętni tą wieścią, że zobaczymy go znowu. Bóg dał odpoczynek jego duszy jako mały przejaw szacunku dla tego, który w przeszłości siadywał z nami. Powstańmy teraz na chwilę. Ojcze Niebieski, nigdy nie próbowaliśmy zgromadzenia jak nasze dzisiejsze uczynić okazją do tego, aby nas widziano lub słyszano. Za każdym razem zbieramy się, aby budować się w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i aby złożyć świadectwo wobec tych, którzy żyją bez Niego, aby mogli Go znaleźć. Nasze serca współczują z tymi, którzy pozostali po odejściu naszego brata, który przebywał z nami wiele razy jeszcze do niedawna. My jednak wierzymy, że Ty dajesz jemu pełne, dobre życie i że jego dusza jest dzisiaj z Tobą. Niech on odpoczywa, o Boże, aż do dnia, kiedy zobaczymy go znowu. Błogosław jego syna tutaj, pozostałe jego dzieci, jego miłą żonę i tych, którzy go miłowali, a nimi jesteśmy my wszyscy, Ojcze. Spraw, abyśmy pamiętali o tym, że my też jesteśmy przemijający i musimy odejść pewnego dnia, dlatego pozwól nam przygotować się na tę wielką godzinę. Jeżeli zaś byliby tutaj dziś tacy, którzy nie przygotowali się na to wydarzenie, oby dzisiejszy dzień był tym, w którym wypowiedzą swoje tak dla Pana Jezusa i zostaną zapłodnieni dla Niego przez Ducha Świętego. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Proszę usiąść. Chciałbym teraz podać kilka ogłoszeń. Moja żona pozostała dzisiaj w domu. Powiedziałem jej, muszę wyjść i załatwić pewne rzeczy i nie będę obecny przy śniadaniu. Powiedziałem, będę z powrotem o 10:00. Ona patrzyła na mnie. Powiedziałem, jeżeli nie będę z powrotem do 10:00, to kupię ci 3 nowe sukienki według Twego wyboru. Teraz więc wiem już, co się stanie. Jestem dłużny 3 sukienki już teraz, ponieważ jest za 20:10. Postaram się jednak pośpieszyć, jak tylko będę mógł. Przyjemnie jest być z Wami, bracia, tutaj w Jerycho dzisiaj i zapraszamy Was na poniedziałkowy wieczór do Jeruzalemu, do Tucson, na tamtejszy bankiet. Phoenix jest w dolinie, tak jak Jerycho. Tucson, gdzie ja mieszkam, leży na wzgórzach, to jest Jeruzalem. W poniedziałek wieczorem w Tucson mamy ucztę. Będziemy się cieszyć, jeżeli przybędziecie, aby z nami się spotkać. Moim tematem, jeśli Pan pozwoli, będzie: widzieliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy, aby Mu oddać pokłon. Następnie 19 stycznia rozpoczynam ewangelizację tutaj w tym pomieszczeniu, która potrwa 4 dni. Wielu z Was, braci kaznodziejów, cieszymy się, że jesteście z nami dzisiaj i serdecznie zapraszamy Was, abyście przyprowadzili Waszych zborowników. Specjalnie zaś tych, o których wiecie w tym mieście, że nie znają Jezusa jako swojego Zbawiciela. Dalej zaś dla tych, którzy są chorzy i wierzą, że Bóg wysłuchuje modlitwy, mamy zamiar modlić się za chorymi w tym czasie przed rozpoczęciem Wielkiej Krajowej Konferencji w dniu 22 stycznia. Ja jestem pewien, że Wy będziecie chcieli tego słuchać, gdyż ma przybyć wielu słynnych mówców i jestem pewien, że spędzicie błogosławione chwile. Dzisiaj miałem zamiar przemawiać w tym zborze, gdyż Phoenix jest miejscem, które zawsze leży mi na sercu. Lubię Phoenix. Byłem tutaj jako mały chłopiec, zaraz tutaj powyżej w Wickenburg. Mieszkałem tutaj poniżej na 16 ulicy Henshaw. Tutaj była wtedy pustynia. Teraz zaś widzę, że jest to śródmieście, rzeczywiście centrum miasta. Jest to przykładem, że żyjemy w czasie zmian. Wszystko się zmienia. Jest jednak jedna rzecz, o której chcę mówić dzisiaj. Chcę mówić o tym jedynym, który się nie zmienia, o Bogu. Bóg w swoich zamierzeniach, w swoim słowie nigdy się nie zmienia. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, systemy się zmieniają, lecz Bóg nigdy się nie zmienia. On zawsze pozostaje taki sam. Myślałem o tym, skoro zbliża się okres świąteczny, aby przemawiać na temat Bożego Narodzenia. Jeśli macie swoje Biblię i chcecie czytać, będziemy czytać z Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału 2. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który rządzić będzie lud mój izraelski. Niechaj Pan pobłogosławi czytanie jego słowa. A teraz, mając tutaj kilka notatek i kilka zaznaczonych miejsc Pisma Świętego, pragnąłbym, abyście skierowali na chwilę swoją uwagę na temacie: dlaczego małe Betlejem? Wy wiecie, że wielu z nas, nie chcę powiedzieć wszyscy, lecz zbyt wielu z nas traci prawdziwe znaczenie tego, czym jest Boże Narodzenie. Ja widzę tu u was, że nawet drzewa palmowe tu się przyozdabia. Na wschodzie zaś zawsze są to jodełki, które stale są zielone. I już miesiąc lub 6 tygodni przed świętami zawsze już pełno jest tych świecidełek. Zrobiono z tego przedmiot handlu w miejsce prawdziwego znaczenia tych świąt. Ja nie wierzę, że Chrystus urodził się 25 grudnia. Wcale w to nie wierzę. Jest to w sprzeczności z biegiem wydarzeń. Wzgórza Judei są nieraz ośnieżone w grudniu. Studiując historię, stwierdzimy, że Chrystus narodził się prawdopodobnie na wiosnę. Być może w kwietniu lub w maju. Ale wprowadzono to w czasie, kiedy chrześcijaństwo zamieniano na wzór rzymski. Przesunięto dzień urodzin Boga Słońca z 21 na 25 grudnia i urodziny Boga Słońca zmieniono na urodziny Syna Bożego. Pamiętajcie jednak, którykolwiek byłby to dzień, nie możemy naruszać powagi tego wydarzenia, które jest upamiętnione. Szatan zrabował nam to, zrobił z tego sprawę targową i święty Mikołaj pozbawił te święta powagi i szacunku. To samo stało się z świętami wielkanocnymi, gdzie pozostały pieczenie z królika i nadziewane kaczki. Cóż to ma wspólnego z Wielkanocą? Jakiż związek ma to ze zmartwychwstaniem Chrystusa? Taki jest dzisiejszy świat. Dzieci na ulicy więcej potrafią wam powiedzieć o jakimś sportowcu lub aktorze niż o Jezusie Chrystusie. Więcej wiedzą o niejednym złoczyńcy czy zbrodniarzu z historii niż o księciu pokoju, który narodził się przed 19 wiekami. Ale to nie może nas, chrześcijan, pozbawić tej prawdziwej rzeczywistości. Wiemy, że światło najbardziej jaśnieje w ciemności. Błyskawica rozgałęziona na ciemnym niebie nocnym dowodzi, że może być światło w ciemności. Kiedy świeci słońce, nie potrzeba innych świateł. Jednak im ciemniej, tym lepiej światło jest widoczne. My, chrześcijanie, powinniśmy świadczyć o chwale Bożej, który dał nam swego Syna. Boże Narodzenie powinno być wielką rzeczą. Bez względu na to, jak rzeczy wyglądają, chrześcijanie powinni jaśnieć tym światłem, tym więcej. Cały świat ma świecidełka. My mamy Chrystusa i Jemu właśnie powinniśmy pozwolić świecić w tej ciemnej godzinie, w której teraz żyjemy. Myślimy o tym, jak Bóg czyni rzeczy w niezwykły sposób, ponieważ On sam jest niezwykły. Bóg jest niezwykły, On jest nadnaturalny, nieskończony, my zaś ograniczeni. Dlatego wszystko, co On czyni, jest tak niezwykłe. Bóg jest tak wielki, że bierze nikłe rzeczy ziemskie, aby przez nie objawić samego siebie. W tym temacie, dlaczego małe Betlejem, stoimy przed pytaniem, Dlaczego to najmniejsze z miast książęcych całej Judei wybrał Bóg, aby swego Syna posłać w to miejsce? O tym chcemy teraz mówić. Bóg bierze rzeczy tego świata. Biblia mówi, przez głupie kazanie upodobało się Bogu, przez użycie niepokaźnych rzeczy. Co my nazywamy wielkim, Bóg nazywa głupim. Co my otaczamy tak wielkim szacunkiem, Bóg mówi, że to nie jest dobre. Co zaś my uważamy za niedobre, Bóg uwielbia. Myślałem o tym, jak przed narodzeniem naszego Pana wszyscy prorocy mówili o przyjściu Jego poprzednika. Każda góra będzie poniżona, każda dolina podniesiona i że pagórki będą skakać jak małe jagnięta i drzewa będą klaskać rękami. Przyszedł zaś kaznodzieja, prorok imieniem Jan, wyszedł z pustyni, nie przyszedł z żadnej szkoły teologicznej, z zarostem na całej twarzy, w kawałku skóry owczej, bez ubioru kapłańskiego, przyszedł i ogłosił, przybliżyło się Królestwo Boże. Ludzie nie mogli zrozumieć tego dziwnego przyjścia, bez rekomendacji żadnego systemu, do którego by on należał, bez żadnej legitymacji członkowskiej, bez żadnej denominacji, która by go popierała. To poselstwo było zbyt wielkie. On nie mógł wziąć byle człowieka. Bóg musiał go przysposobić na pustyni. Jego poselstwo nie dotyczyło jakichś terminów teologicznych. On mówił o wężach, o siekierach i drzewach i rzeczach, do których był przyzwyczajony, biorąc przykłady z natury. To był sposób jego usługi. Nie sposób duchownego, lecz człowieka przyrody. I ludzie mieli trudności ze zrozumieniem tego. Nie miał nawet swojego pulpitu i zapewne nie było pulpitu, gdzie byłby mile widziany, ale przemawiał nad brzegiem Jordanu, być może stojąc na wpół w błocie. Ludzie jednak przychodzili, aby go słuchać, ci, którzy byli szczerymi w swoich sercach. Chcieli słyszeć, gdyż było to coś innego, to brzmiało jak prawda. To samo jest naszym obowiązkiem dzisiaj, kiedy zbliża się narodzenie Chrystusa, aby nasze poselstwo rozbrzmiewało prawdą, tak aby ludzie zapragnęli znaleźć Jego. Bóg wziął tego prostego człowieka bez wykształcenia, który ani dnia nie chodził do szkoły, a jednak powiedział o nim, że był to największy z proroków, jacy kiedykolwiek żyli, gdyż Bóg objawia się w rzeczach niepokaźnych. To samo miało miejsce, kiedy Jezus obierał swych uczniów. Było wielu ludzi o lepszych kwalifikacjach do Jego zadania niż ci, których wybrał. Było wiele duchownych, On nigdy nie powołał ani jednego z nich. Byli w tych czasach wielcy ludzie, duchowni, kapłani, wykształceni, słynni, lecz On nigdy ich nie powołał. On wybrał rybaków, celników i tak dalej, aby szerzyli Jego poselstwo. On zawsze tak czyni. W czasach Noego on obrał rolnika, zwykłego rolnika, aby obwieścić kres tego wieku. Tylko rolnika, żadnego duchownego, zwykłego rolnika. W czasach Mojżesza on obrał zbiegłego niewolnika, nieduchownego. On wyprowadził go precz na pustynię, aż był z niego zadowolony, aż pozbył się swojego wykształcenia. Wtedy pokazał mu się w gorejącym krzaku i wysłał go do pracy z krzywym patykiem w ręku, aby zawładnąć narodem, z którego go wyprowadził. Patrzcie, Bóg obiera proste rzeczy, aby przez nie się objawiać. Czyni to mocą swego słowa. On uczynił świat z rzeczy, które nie istniały, z niczego. Kilka dni temu byłem w audytorium Morrisa na jednej z naszych dużych kampanii w Nowym Jorku i wysłuchałem wykładu o Einsteinie, gdzie mówiono o naszej galaktyce, o tym, że trwa 150 milionów lat, zanim światło dotrze na zewnątrz i 150 milionów lat, zanim wróci z powrotem. Patrzcie, razem to jest 300 milionów lat światła. Kiedy zaś powraca się, to ten, co podróżował, przeżył tylko 50 lat. Światło przebiega 186 tysięcy mil na sekundę, a tutaj potrzeba 300 milionów lat. I to tylko do jednej galaktyki, którą Bóg wyrzucił z swej ręki, stworzył eony czasu w latach świetlnych i obserwuje je z góry. Mówią, że ten Rosjanin był 150 do 200 mil nad ziemią i mówił, że nigdzie nie widział Boga ani aniołów. Jak człowiek może być prymitywny? Wyobraźcie sobie te biliony lat i tylko 50 lat stąd. Co on uczynił? Dotarł do wieczności. Oni mówią, że taki astronauta, który podróżuje, jest w drodze przez wiele godzin, okrąży świat wiele razy, to podobno w jego życiu nie jest nawet jedna sekunda. On podróżuje wraz z czasem. Widzimy więc, że przedostajemy się do wieczności. To jest potęga Boża. Nasz umysł nie jest w stanie ogarnąć jego wielkości. A jednak, kiedy on zamierza objawić samego siebie, to czyni to w tak prosty sposób, bierze te najprostsze rzeczy, to co jest najprostszego. Dawid był ostatnim z 7 synów Jesego, których przyprowadzono przed proroka. Nawet jego domownicy mieli powód do śmiechu. Nie mogli sobie wyobrazić małego, rumianego, pucowatego chłopca w roli króla Izraela. On nie wyglądał na króla w oczach tych ludzi, lecz wyglądał na króla w oczach Bożych, gdyż on wbrew wszystkiemu namaścił go za króla. On wybrał to najprostsze z rodziny Jesego na króla. Coś, co świat odłożył na bok. Oni wysłali go opiekować się owcami. Ojciec przedstawił swojego pierwszego syna, dużego, silnego, statecznego mężczyznę. Zapewne umiał zachowywać się dostojnie i przybrać pozę jak król Izraela. I oni myśleli, że jemu będzie do twarzy w koronie na głowie, w ubiorze królewskim, przy wydawaniu rozkazów podwładnym i innych czynnościach należących do króla. W oczach ludzi on się nadawał. Prorok jednak z olejem namaszczenia w swej ręce powiedział: czy nie macie innego? I przedstawiali mu jednego po drugim, lecz on w końcu znowu powiedział: czy nie macie jeszcze innego? Ojciec powiedział: mam jeszcze jednego, ale on chyba się nie liczy. To jest taki sobie wysuszony facet, myśmy go posłali paść owce. Prorok powiedział: przyprowadźcie go. I kiedy on przystąpił przed oblicze namaszczonego proroka, on wylał oliwę na jego głowę i powiedział natychmiast: to jest ten, którego Bóg obrał. Patrzcie, to nie o świecidełka tego świata chodzi. Chodzi o Boży wybór. I z Jego łaski my zostaliśmy wybrani i dlatego jesteśmy Mu za to wdzięczni dzisiaj. On nie wybiera tych błyszczących rzeczy świeckich. Ten najpokorniejszy może być sługą Chrystusa. On obiera tych, którzy są ochotni. Bóg pomazał go, on obiera małe rzeczy. I teraz dlaczego on obrał małe Betlejem? Wydaje się, że byłoby bardziej okazałe miejsce dla urodzenia Króla Królów. Zazwyczaj, kiedy my tutaj na ziemi podejmujemy jakąś rzecz, usiłujemy wykorzystać najbardziej wzniosłe i okazałe rzeczy, jakie tylko potrafimy wymyśleć. Obieramy najsłynniejsze miejsca i wydajemy dużo pieniędzy, aby rzeczy były na najwyższym poziomie. W taki sposób my ludzie postępujemy. Bóg jednak nie postępuje w ten sposób. On bierze coś, co jest niczym, aby mógł okazać samego siebie, że jest mocnym, że to potrafi. Gdyby on wybrał wysokiego kapłana lub wykształconego człowieka, kiedy wybierał apostołów zamiast tych prostych, nieuczonych rybaków, którzy nie umieli nawet się podpisać, ludzie mówiliby: widzisz, twoje wykształcenie przejawia się tutaj. Lecz Bóg wziął ludzi nieumiejących się podpisać, aby byli narzędziem w Jego ręce, aby z nich zrobić coś według swoich zamiarów, aby wykazać, że On jest Bogiem. Kiedy dojdziemy do miejsca, gdzie stwierdzamy, że jesteśmy niczym, wtedy powierzmy się w ręce Boże i On przetopi nas i ukształtuje nas w taki sposób, jakich On chce nas mieć. Dopóki jednak odczuwamy, że jesteśmy ważni, nigdy nie osiągniemy niczego. Nie możemy nawet znaleźć się w rękach Bożych, póki nie przekonamy się, że nic nie znaczymy. Niedawno jedna z moich małych córek zadała mi pytanie dotyczące ważności. Powiedziałem jej: weźmy dla przykładu jakiegoś ważnego człowieka. Na przykład prezydent, który właśnie został zamordowany i nasze serca były tym wstrząśnięte. Powiedziałem: to był ważny człowiek. Gazety o tym pisały. Telewizja pokazywała go, miliardy dolarów kosztowało to rząd, aby to transmitować. W porządku, to jest ich sprawa. Ale powiedziałem, ten prosty kaznodzieja zielonoświątkowy w Karolinie, kiedy pijak wszedł ze swoim pistoletem, zawołał jego żonę, zastrzelił tego człowieka wprost za kazalnicą, potem zastrzelił jego żonę, a na koniec zastrzelił siebie. O tym w gazecie była oto taka króciutka notatka. Pozwólcie, że powiem wam, bracia, bez względu na to, kim jesteście. Chcecie wiedzieć, jak ważni wy jesteście. Powiedziałem do swojej córki, włóż palec do wiadra z wodą i wyjmij go, a potem spróbuj znaleźć dziurkę na powierzchni wody. Jesteśmy niczym. Jest tylko jeden ważny, to jest Bóg. Musimy o tym pamiętać. On jest tym jedynym. Gdyby ludzie chcieli przygotować miejsce dla urodzenia króla, było wiele bardziej doniosłych miejsc religijnych i miejsc historycznych dla króla zamiast tego małego Betlehemu. Na przykład Sylo. W Sylo skrzynia przymierza postawiona była po raz pierwszy po przekroczeniu Jordanu dla oddawania czci Bogu. Albo Gilgal lub Syjon, to są doniosłe miejsca. Albo ta dumna stolica Jeruzalem, gdzie zgromadziły się głowy wszystkich organizacji, ich centrale, wygląda jakby tam przygotowywali miejsce dla tego wielkiego króla mającego się narodzić. To było historyczne miejsce, sławne miejsce. Tutaj były ośrodki tej religii, do której król miał przybyć. On przybył, aby reprezentować tę religię. Kiedy zaś ten król przybył, zamiast tych miejsc w Jeruzalemie lub innych historycznych, urodził się w Betlejemie, najmniejszym ze wszystkich miast. Czy ty nie jesteś najmniejsze spośród miast książęcych Judei? Z ciebie jednak wynijdzie wódz, który będzie rządził lud mój. Ten wielki, dumny Jeruzalem i inne miasta zostały pominięte. Albo też można było obrać któreś z miast ucieczki. Słynne miasta jak Hebron, Kadesz, Ramot, Galat, jedno z miast ucieczki, ponieważ on miał stać się ucieczką. Gdybyśmy mieli obrać, moglibyśmy powiedzieć, dobrze, kiedy przyjdzie ten sławny król, który będzie naszą ucieczką, on powinien się urodzić w jednym z tych słynnych, pamiętnych miast ucieczki, jak Ramot, Gilead lub Kadesz. Chcielibyśmy tak ustalić w naszych umysłach. Widzimy jednak, że Bóg ma inne sposoby. On wie, jak należy czynić. I teraz przez zamysł Boży i z pomocą Bożą postaramy się powiedzieć, dlaczego to się stało, ponieważ wszystko dzieje się dokładnie w ramach wielkiego planu Bożego. I chciałbym, abyście wy tutaj w Phoenix i okolicy próbowali to zrozumieć. Pamiętajcie o tym, że Bóg wie, co czyni. I On obiera proste rzeczy dla swoich celów. Ponieważ każdy czyni coś przez coś sławnego, wtedy Bóg nigdy nie czyni w ten sposób. Nigdy tak nie postąpił w całej historii Biblii. Bóg nigdy nie działał w żadnym czasie za pośrednictwem jakiejś grupy ludzi. Bóg obiera jednostki. Ty jesteś jeden, ty jedna osoba. I Bóg nigdy nie zmienia swojego programu. Ze względu na jego pierwotny program, on musi zawsze pozostać przy tym swoim programie. W czasach Noego on miał jednego człowieka, Noego. W czasach wyprowadzenia Izraela miał jednego człowieka, był nim Mojżesz. Wiemy o Datanie i wielu innych, którzy byli przekonani, że należy się im taki sam autorytet i tak dalej. Wy wiecie, co się z nimi stało. W dniach przyjścia Pana, w czasach Jana Chrzciciela i w innych czasach on miał pewną osobę, przez którą działał. I on postępuje z nami dzisiaj jako z poszczególnymi osobami, nie jak z grupą. Jedna osoba, to jest twoja i moja sprawa, jak my stoimy przed Bogiem. On bowiem postępuje z tobą i ze mną jak z jednostkami, nie jak z grupą, do której należymy, nie jak z denominacją lub kościołem, których jesteśmy członkami, lecz z tobą i ze mną jako jednostkami. Kiedy Jozue dzielił tę ziemię, on oddał ten mały skrawek Judzie. Mam tutaj zaznaczone niektóre miejsca, na których jest o tych rzeczach mowa. Ale my wszyscy o tym wiemy. To miejsce Jozue oddał plemieniu Judy. Kiedy zaś Izrael przeprawił się przez Jordan, starajcie się to zrozumieć, kiedy Izrael przeprawił się do tej ziemi obiecanej, była tam kobieta pogańska, którą znamy, Rahab Przetecznica. Ona prosiła o zmiłowanie i otrzymała miłosierdzie. Otrzymała ratunek, pozostając pod ochroną tego czerwonego sznura. To był jedyny sposób ratunku dla niej. To był znak, to był symbol rozpoznawczy, który był jej dany. My również mamy dzisiaj znak i jesteśmy bezpieczni, jak długo pozostajemy pod tym czerwonym sznurem, krwią Jezusa Chrystusa. Jako jednostki, nie jako grupa, jako poszczególna osoba, każdy z nas musi pozostawać pod tym czerwonym sznurem, krwią Jezusa Chrystusa. I potem ta Rahab, kiedy została ocalona, sprowadziła wszystkich swoich bliskich, wszystko co znalazło się pod tym sznurem zostało wyratowane. Podobnie jak w Egipcie uczynił Bóg, wszystko co było pod znakiem krwi zostało ocalone. Wszystko pod tym szkarłatowym sznurem doznało ratunku. Wszystko pod krwią Jezusa jest ocalone. Wszystko poza nią jest zgubione i przygotowane na zniszczenie. Następnie dowiadujemy się z historii, że ona zabiegała o względy pewnego generała w armii izraelskiej. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska i w końcu ona poślubiła tego człowieka. I oni osiedlili się w pobliżu tego miejsca. Jej syn Salmon był założycielem Betlehemu. Widzimy, że na samym początku jest z tym związana poganka Rahab przetecznica. Dalej znajdujemy, że Salmon założył to małe miasteczko Betlejem. On zaś spłodził Boza. Boz zaś poślubił Rut, inną pogankę. I my teraz śledzimy dalej tę linię. Rut była Moabitką. Ona stała się żoną Boza i przyszła do tego miasteczka w czasie żniw. Obym miał tyle czasu dziś rano, choćbym był dłużny żonie 6 sukienek, lecz jakże zatrzymywać się przy tym temacie. Noemi, która reprezentuje kościół ortodoksyjny, wyemigrowała z powodu głodu do kraju moabskiego, tak samo jak Izrael rozproszył się wśród narodów. A kiedy potem wracała, przyprowadziła Rut, Moabitkę, i ona wróciła w czasie żniwa jęczmiennego, kiedy zbierano pierwszy jęczmień. To oznacza kościół z pogan, przychodzący do Boga ponownie w czasie żniwa. Jaki to piękny obraz. A potem ona i Boz wyszli za mąż i ich słynny syn Obed został poczęty i urodził się tam. Jego zaś syn, wnuk Jesse, pochodził od Obeda. Potem on spłodził syna Dawida, który stał się królem. Patrzcie na ten rozwój. Od nierządnicy Rahab jej syn założył to miasteczko. Z niego pochodził Boz, który wprowadził tam inną pogankę. Od Boza zaś wywodził się Jesse, a Jesemu urodził się Dawid. Dawid zaś właśnie tutaj, w tym małym miasteczku Betlejem, został pomazany przez proroka Bożego na króla nad Izraelem. Wszystkie te wydarzenia duchowe odegrały się w tym małym Betlehemie, ukryte przed oczyma świata. Patrzcie, to jest Boży sposób pracy. Ja wierzę, że Duch Święty będzie tutaj obecny, aby dać wam właściwe zrozumienie, że Bóg nie pracuje przez rzeczy wielkie. To dzieje się przez Ducha, nie siłą ani mocą, lecz Duchem moim, mówi Pan. Nieprawda? Bóg pracuje przez Ducha wśród ludzi. Widzimy to tło. On mógł przyjść tylko do tego miasta. Tylko w tym miejscu on mógł się urodzić. Bóg idzie po swojej własnej linii. On zawsze tak czyni. Bóg idzie po linii swego słowa. On nie może w żadnym wypadku porzucić swego słowa i pozostać Bogiem. On musi zostać wierny słowu. On nie może zrzec się go. Dziś nasze tradycje i inne rzeczy oddalają nas od słowa i my mamy artykuły wiary i konfesje, które dodajemy do słowa, które zanieczyszczają całą sprawę. Bóg jednak nigdy nie może zejść z linii swego słowa. Jego słowo jest zawsze prawdziwe, ponieważ On jest tym słowem. Bóg i Jego słowo to jedno i to samo. Widzimy tu więc, jak to małe Betlejem, niepozorne dla wielu z okolicznego świata, nikt nie zwracał na nie uwagi, lecz Bóg miał w zamiarze, aby wszystkie te rzeczy tutaj się wydarzyły. Zmysł duchowy uchwyci to, gdyż prorok mówi tutaj: Ty, Betlejem judzkie, czy nie jesteś najmniejsze między książętami? Z ciebie jednak wyjdzie wódz, który rządzić będzie lud mój izraelski. Prorok, umysł proroka znalazł to. Obserwujcie to duchowo. Duch Święty dziś kieruje tymi rzeczami. Jest bez znaczenia, co świat mówi ze swoimi świecidełkami. Zważajcie na Ducha Świętego w Słowie. Temu tamto jest zawarte. Dlaczego Job umarł i określił miejsce swego grobu? Przyszedł Abraham, i kupił działkę na grób dla swej żony Sary. Kiedy Abraham umierał, życzył sobie być pogrzebany obok Sary. Abraham miał Izaka. Izak, gdy umierał, życzył sobie być pogrzebiony koło Abrahama. Izak miał Jakuba. Jakub zmarł w odległym Egipcie, lecz nakłonił Józefa, swojego proroczego syna, aby przysiągł mu, kładąc rękę na jego biodro, że nie pogrzebie go w Egipcie. Dlaczego? Powiedział: przenieście mnie do tamtego kraju i tam pochowajcie. Józef zaś, umierając w Egipcie, wspomniał o wyjściu Izraela stamtąd zgodnie z proroctwem i dodał: weźmijcie stąd kości moje. Dlaczego? Oni wiedzieli, że pierwociny zmartwychwstania wyjdą z tego kraju, ponieważ Job powiedział: ja wiem, że odkupiciel mój żyje i w ostateczny dzień stanie nad prochem, i chociaż ciało moje zniszczą robaki, jednak ujrzę Boga w ciele moim. Oni wiedzieli, że pierwiastki zmartwychwstania wyjdą z tego kraju, nie z Egiptu. Oni byli duchowi, oni byli prorokami. Kiedy zaś Jezus zmarł we Wielki Piątek i wstał z martwych w niedzielę wielkanocną, Biblia mówi, że wiele ciał świętych, którzy spali w prochu ziemi, powstało i wyszli z grobów, weszli do miasta, weszli z Nim do chwały. Dlaczego? To byli ci prorocy, którzy dokładnie wiedzieli, gdzie trzeba być pogrzebanym, co do miejsca i co do czasu. To było zakryte przed oczyma mądrych. Oni jednak oglądali stronę duchową. Pierwiastki zmartwychwstania miały wyjść z Palestyny, nie z Egiptu. Tak jest i dzisiaj, przyjaciele. Tak wielu ludzi trzyma się rzeczy tego świata lub jakiejś wielkiej instytucji czy czegoś podobnego. Pogrzebcie mnie w Jezusie, ponieważ tych, którzy są w Chrystusie, Bóg wywiedzie z Nim w zmartwychwstaniu. Ja nie dbam o to, co świat ma do powiedzenia, jak wiele usiłuje przedstawiać swoje błyskotki. To miejsce jest w Chrystusie. Tych, którzy są w Chrystusie, Bóg przywiedzie z Nim. Zmysł duchowy pojmuje te rzeczy duchowo. Prorok tutaj mówi: mały Betlejemie, czy nie jesteś najmniejszy spośród księstw Judy? Z ciebie jednak wyjdzie wódz. Nie z żadnego ogromnego kapitolu, nie z jakiegoś historycznego kościoła, z terenu, gdzie metodyści, baptyści, prezbiterianie, zielonoświątkowcy czy jacykolwiek inni rozpoczynali swoją działalność, lecz z najmniejszego z nich, z małego, niepozornego miejsca wyprowadzę mojego wodza ludu. Myśmy zwykli dzisiaj mówić: nasi ojcowie czynili to i nasi ojcowie czynili tamto. Wiedzcie, Bóg ignoruje to wszystko zupełnie. Bóg czyni to, co On chce. Zważajcie na linię ducha, zważajcie na to, co mówi Pismo. Oni byli tego nieświadomi. Wiedzcie jednak, że Pismo mówi prawdę. Bóg zawsze ma słuszność. Dawid został namaszczony przez tego wielkiego proroka, aby być królem. Bez wątpienia Samuel, ten wielki prorok, wiedział o tych rzeczach. Tutaj właśnie było miejsce tego wielkiego duchowego nasienia, gdyż Bóg przysiągł, że wzbudzi Chrystusa, aby zasiadł na tronie Dawida. Gdzie więc mógł się Chrystus narodzić? Tutaj urodził się Jego ojciec, dziadek, pradziadek, prapraprapradziadek i tak dalej. Weszli Jego ludzie w linii pogan. Biblia zaś mówi, że w imieniu Jego poganie nadzieję mieć będą. Wszystko to należy podać tak, aby można to było zrozumieć. Chcemy zatrzymać się przy tym przez chwilę i pokazać, dlaczego poganie. Jestem pewien, że zmysł duchowy będzie w stanie pojąć to od razu. To były matki, nie ojciec. To była matka, oblubienica. Oblubienica zostanie utworzona z pogan. On wywiedzie sobie lud z pogan dla imienia swego. To jest jego imię. On wybrał sobie oblubienicę z pogan. Tak powinno być. Kościół, kobieta weszła tam. To były poganki, te kobiety w linii przodków tego nasienia. Izak był także w linii tego nasienia. Zauważcie, Dawid otrzymał także obietnicę syna. Zauważamy podobieństwo z Abrahamem. Abraham otrzymał obietnicę, że z jego nasienia powstanie ten wielki Zbawiciel i że on będzie ojcem wielu narodów. Jego naturalnym nasieniem był oczywiście Izak i to zawiodło, lecz jego duchowym nasieniem przez wiarę, jaką on posiadał, był Chrystus, który przyszedł i objął wszystkie te narody. U Dawida widzimy to samo. Naturalnym nasieniem Dawida był Salomon. I to nasienie odpadło, tak jak nasienie Abrahama. Taki Salomon odpadł. On miał, jak wiemy, zbyt wiele kobiet i one odprowadziły jego serce od Boga. Na tej drodze on umarł, odpadł. Izrael tak samo umarł przez to, że odpadł. Dowiadujemy się jednak, że to nasienie duchowe, które było przyrzeczone przez to nasienie naturalne, jako linia ludzi pochodzących od Abrahama, lecz w królestwie pochodziło z obietnicy duchowej danej Dawidowi. Dawid zaś urodzony był w Betlejemie i on został namaszczony w Betlejemie. Widzimy, że jego prawdziwe nasienie królewskie, dziedzic jego tronu, urodził się w tym samym miasteczku Betlejemie. Ty jesteś najmniejszy z książąt Judy, lecz z ciebie wynijdzie wódz, który będzie rządzić lud mój. W tym małym miasteczku, w stajni miejskiej, pod stromym urwiskiem, w tym urwisku była jaskinia i stamtąd przez jej małe drzwi wyszedł ten książę pokoju urodzony w stajni, w jakiejś skrzynce wyścielanej słomą, obok kupy nawozu i tym podobnych rzeczy, lecz właśnie stąd wyszedł ten potężny wódz, to nasienie niewiasty, stąd wyszedł Zbawiciel świata, stąd wyszedł sam Jehowa w postaci człowieka, wyszedł z małej, skromnej stajni betlejemskiej, nie z jakiegoś pałacu królewskiego, lecz z tego niskiego miejsca, cuchnącego nawozem, owinięty w powijaki. Tradycja podaje, że one były wzięte z uprzęży osła, która służyła do orania. Ubodzy ludzie, Józef i Maria byli obaj naprawdę ubodzy i tutaj znaleźli się w tej stajence. Jak Bóg uniża samego siebie, a my usiłujemy uczynić siebie czymś wielkim. Czy nie możecie dostrzec, jak Bóg upokarza się i wykorzystuje rzeczy, które są niczym, aby urzeczywistnić swoje wielkie obietnice? Mały Jehowa leży w żłobie owinięty w tkaninę, która służyła za okrycie osła. Książę pokoju nią owinięty. Ach, kim my jesteśmy wobec tego? Na co my zasługujemy? Jeśli Bóg potrafi uniżyć się w taki sposób, czy my nie powinniśmy upokorzyć się, aby stać się Jego sługami? Jeśli On czynił takie rzeczy, czy nie potrafimy zapomnieć o naszej wielkiej dostojności i rzeczach tego świata, odwrócić się od tego i upokorzyć się przed Nim w te święta i okazać Mu nasze uznanie za tę Jego pokorę i narodzenie przez to, że i my upokorzymy się i przyjmiemy Jego Słowo? Bez względu na to, co mówią tradycje, liczy się Jego Słowo. On tylko to uznaje, Słowo swoje i tylko to. Znajdujemy dalej, że w związku z tą stajenką była śpiewana pierwsza kolęda na ziemi, a była śpiewana przez aniołów. Pomyślmy, pierwszej kolędy nie śpiewano tam, gdzie był Kajfasz, nie w tych wielkich, okazałych kościołach, gdzie byli świetni pastorowie, lecz w pobliżu stajni betlejemskiej, tego najbiedniejszego miejsca między tymi wszystkimi. Pierwszą kolędę śpiewały istoty anielskie w miasteczku Betlejemie. Wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Bez względu na to, jaki jesteś ubogi, jak bardzo jesteś bez znaczenia, Bóg może cię użyć, jeśli tylko Mu na to pozwolisz. Nie potrzebujesz należeć do jakiegoś wybranego towarzystwa, do jakiejś specjalnej reguły, do jakiegoś wielkiego bractwa czy czegokolwiek. Cokolwiek by to było, to nie ma żadnego znaczenia u Boga. Bóg chce ciebie. Jeżeli zaś masz uczucie, że jesteś wielkim, wyrzuć takie uczucie. Powinieneś wyrzucić to. Może mówisz, no tak, ale ja jestem doktorem filozofii, doktorem teologii. To tylko cię bardzo oddala od Boga. Zapomnij o tych rzeczach, powróć do Boga, powróć do pokory ducha, miłuj Boga i przyjmij Jego Słowo. Jeżeli zostaniecie we mnie i słowa moje zostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Bóg tak obiecał. Jeśli byście rzekli tej górze, podnieś się, I nie wątpili w sercu swoim, lecz wierzyli, że co powiedzieliście, stanie się, otrzymacie, coście powiedzieli. Kto we mnie wierzy, sprawy, które ja czynię, i on czynić będzie. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Co za obietnica! Gdzieś tkwi jakiś brak. Próbujemy to poprzekręcać i zrobić z tego coś wzniosłego, ozdobić to kwiatami i świecidełkami. I niszczymy to w ten sposób, jak narody uczyniły z świętami Bożego Narodzenia. Tak jest, gdybyśmy potrafili zedrzeć z tego te błyskotki i przywrócić pokorę do serc ludzkich. Gdyby pokora mogła powrócić do świąt Bożego Narodzenia, aby stały się tym, czym powinny, nie targowiskiem, światełkami i świętym Mikołajem, lecz z powrotem do oddawania czci Bogu stworzenia, który przyszedł do stajni i narodził się dziecięciem. Bóg stał się ciałem i mieszkał między nami. Gdybyśmy potrafili powrócić do tego, wyzwolić się z tych błyskotek, Bóg nie ma z tym zupełnie nic do czynienia. Ty powiesz, dobrze, ja należę do największej organizacji. To tylko bardziej oddala cię od Boga. Ty mówisz, ja wykonuję to lub tamto. To tylko dalej prowadzi cię od Niego. Powinieneś upokarzać siebie, dopóki nie zobaczysz, dopóki, jeśli zostaniecie w Słowie Moim i słowa moje zostaną w was, proście o cokolwiek chcecie. Co my próbujemy czynić, kiedy tylko Bóg ześle nam mały deszczyk błogosławieństwa? Próbujemy pokręcić to wszystko i powsadzać do tego dygnitarzy, którzy wyrobią sobie wielkie imiona i powypychają stąd innych. Ten zaczyna w taki sposób, tamten w taki sposób i Bóg opuszcza całą sprawę. Czego potrzeba nam dziś, to jest świeże wylanie Ducha Świętego na serca, które są pokorne. Potrzebujemy rzeczywistego Bożego Narodzenia, miejsca urodzenia, abyś mógł zrozumieć, że nie jesteś niczym, jak tylko stajnią. Bóg nie poszedł do Jeruzalemu, do Sylo, do Ramot Gilead. On przyszedł do zabrudzonej stajni. Przekonaj się o tym, że nie jesteś niczym, tylko śmierdzącą stajnią. Lecz zaproś Go, otwórz Mu drzwi. Kiedy te sławne miejsca i hotele przed Nim się zamykają, otwórz drzwi do żłóbka Twojego serca i pozwól Jehowie tam wnieść. I przyglądaj się, co nastąpi, gdyż On jest Słowem. Jeżeli zostaniecie we mnie i moje słowa w was, On jest tym Słowem, pozwól Mu wnieść do ciebie i patrz, co nastąpi. Potem proś o cokolwiek chcesz i to się stanie dla ciebie. Tak, pierwsza kolęda była śpiewana przez aniołów bardzo dawno. A kiedy on, pewien brat, mówi obcym językiem, ktoś inny podaje tłumaczenie. Amen. Wiemy, że to poselstwo musi być bardzo ważne, że Bóg chciał to powiedzieć, inaczej nie przerywałby przemówienia, aby to uczynić. Upokórzcie się pod rękę Bożą. To było treścią tego poselstwa. Nasz Ojcze Niebieski, my wiemy, że Ty jesteś wszelką mądrością i czynisz wszystko we właściwy sposób. Prosimy, abyś sprawił to teraz, aby to poselstwo było dla ludzi poselstwem, na które umielibyśmy się rzeczywiście upokorzyć. My wszyscy i poddać się pod mocną rękę Bożą. Oddajemy się Tobie, Ojcze, abyś Ty nam to darował. W imieniu Jezusa, Twego Syna. Amen. Teraz kontynuując, mówiłem, że pierwsza kolęda była śpiewana przez aniołów w małym Betlejemie. Tam urodzili się ci wszyscy wielcy ludzie. Tutaj urodził się obiecany król. Król tutaj przybył. Teraz śpieszmy się, nie chciałbym trzymać was zbyt długo. Ta nazwa brzmi Betlehem. Podzielimy ten wyraz. Opuściłem kilka notatek, aby zyskać na czasie. Wyraz Bet znaczy dom. El znaczy Bóg po hebrajsku. Elhem znaczy chleb. Betlehem znaczy dom Bożego chleba. Takie jest znaczenie tej nazwy. Słowa, imiona, nazwy mają swoje znaczenie. Wielu ludzi nie wierzy w to, lecz to jest prawdą. Jeżeli imiona nie mają znaczenia, to dlaczegoż Abram musiał zamienić się w Abrahama? Dlaczego Saraj musiała zostać Sarą? Dlaczego Saul musiał zmienić się w Pawła? Dlaczego Szymon musiał stać się Piotrem? To wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. Nazwa Betlehem oznacza dom Bożego chleba. Jakże trafne to jest w stosunku do Jezusa, tego chleba życia wiecznego. Chrystus jest chlebem żywota. My wszyscy w to wierzymy, nieprawdaż? Jak to trafne, Betlehem, ośrodek chleba dla świata, był ośrodkiem chleba życia wiecznego. Dlatego król tutaj właśnie musiał się urodzić. On mówi u Jana 6,35, jam jest chleb żywota, który z nieba zstąpił od Boga. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i wszyscy pomarli. Lecz ten chleb, jeżeli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus więc jest chlebem życia, zatem chleb życia winien pochodzić z Betlejemu. On jest naszym chlebem życia na drogę jak dla Izraela. Bóg dał Izraelowi chleb z nieba na ich wędrówkę z Egiptu do ziemi obiecanej. Co noc chleb padał z nieba i Bóg dał nam chleb życia na naszą wędrówkę. On wyszedł z Betlehemu, Bożego domu chleba. Widzicie, że tak być powinno. On musiał pochodzić z miejsca zwanego Betlejem, dom Bożego chleba. Jak więc mógłby urodzić się w Jeruzalemie? Jak mógłby się urodzić w Ramot Gilead? On wyszedł z miejscowości, gdzie było jego imię, dom Bożego chleba. Zauważcie, Izrael otrzymywał nowy, świeży chleb w nocy, spadający z nieba na dół, na swoją wędrówkę. Chrystus jest naszym życiem, chlebem życia i każdego dnia my otrzymujemy świeżość z Chrystusa, z nieba. Duch Święty zstępuje na wierzącego każdego dnia z świeżością. Doświadczenie wczorajsze. Wielu z nas żyje wczorajszym doświadczeniem. Tego nie powinno być. Jest dzisiejsze doświadczenie. W tym właśnie leży istota naszych denominacji. Oni żyją doświadczeniem Johna Wesleya, doświadczeniem Dwighta Moody'ego, Finneya, Sankeya, Knoxa, Calvina, wielu mężów z przeszłości. Oni żyją tym doświadczeniem, lecz pamiętajcie, ten chleb, który padał, kiedy oni próbowali go przechować, on stawał się skażony, było w nim robactwo. I to dzieje się dzisiaj. Skażone pojemniki żyją ze starego pokarmu, który jest zepsuty. Potrzebujemy świeżego pokarmu od Chrystusa. Jego słowo dzisiaj na tę godzinę, rozumiecie? On jest naszą świeżością, naszym chlebem, który codziennie spada z nieba na wierzącego. On jest naszym Betlejemem, Bożym domem chleba życia wiecznego. Chrystus urodził się w Betlejemie i stał się Bożym domem chleba życia wiecznego. On jest chlebem życia. On jest naszym Betlejemem. Chrystus jest dla nas Betlejemem. Chleb naturalny nazywamy środkiem do życia. Żywność, chleb jest środkiem do życia. Jezus jest Bożym środkiem do życia, chlebem życia, środkiem do życia wiecznego. Tak jest, tak jak chleb jest środkiem do życia, tak Jezus, będąc chlebem życia, jest Bożym środkiem do życia wiecznego. Nieprawda? Nie ma innego sposobu. Coś musi umrzeć, abyśmy mogli jeść. Dziś rano, kiedy jedliście, spożywaliście martwą substancję. Jeżeli coś nie umarłoby, nie moglibyście żyć, gdyż my żyjemy z martwej substancji. Jeżeli jemy mięso, to zwierzę umarło. Jeżeli jecie wieprzowinę, ta sztuka trzody przestała żyć. Kiedy jecie wołowinę, ta sztuka bydła zginęła. Powie ktoś, ale ja jem chleb. Wtedy to zboże umarło. Tak, ale ja jem jarzynę. To jarzyna umarła. Żyjemy z martwej substancji i to jest jedyny sposób, jak utrzymać się przy życiu. Jeżeli zatem, aby żyć cieleśnie, coś musi umrzeć, aby żyć cieleśnie, jakże daleko więcej coś musiało umrzeć, abyś ty mógł żyć wiecznie. Chrystus umarł, abyśmy mogli żyć wiecznie. I On stał się domem Bożego chleba życia wiecznego, który my zbieramy, świeży każdej godziny dnia, wstępujący od Boga z nieba w postaci Ducha Świętego, który odżywia nasze głodne dusze, kiedy my siedzimy razem w miejscach niebiańskich. On jest naszym Betlehemem. Zatem wszyscy prawdziwie wierzący synowie Boży urodzeni są w Betlehemie razem z Nim. Jeśli Chrystus miał się stać chlebem życia i urodzić się w Betlejemie, które jest domem chleba żywota, to każdy szczerze wierzący w Chrystusa urodził się w Chrystusie. Oni urodzili się w Bożym Betlejemie. Amen. A więc skoro Jezus urodził się w Betlejemie, to i ja urodziłem się w Betlejemie i ty urodziłeś się w Betlejemie. Jak do tego doszło? Zaraz tutaj w Phoenix, Arizona, w tym budynku dzisiaj rano możesz narodzić się na nowo w Bożym Betlejemie, domu wiecznego chleba życia. Spożywaj go i żyj na wieki. Dlaczego małe Betlejem? Dzisiaj to oznacza, dlaczego ta mała garstka tych świętoszków? Dlaczego to, owo czy tamto? Ludzie nie wiedzą, co to wszystko znaczy. Lecz Duch to objawia, Słowo to wskazuje. To jest przejaw Bożego Słowa. My mamy życie przez Chrystusa i tylko przez Niego. Nasze organizacje, nasze denominacje, nasze różnice tylko oddzielają nas od Boga. Mamy jeden przystęp do Boga, to jest przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Niego, przez żadnego kapłana, żadnego kaznodzieję, żaden ustroj, ani nic innego, tylko przez Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. On jest Bożym chlebem życia, a my jesteśmy zrodzeni w Nim. Jeżeli zaś On jest chlebem życia, to On jest Betlejemem. I będąc zrodzeni w Nim, jesteśmy narodzeni z Boga w Betlejemie, w Chrystusie Jezusie, siedząc razem z Nim w miejscach niebieskich, spożywając z Niego. Spożywając z Niego, kim On jest? On jest Słowem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. I kiedy my możemy usiąść z tym jednym przedmiotem, Bożym Słowem i nim się żywić, to jesteśmy w duchowym Betlejemie Bożym, jedząc Boży chleb duchowy i nasze dusze, każde słowo, które On wypowiedział, podkreślają swoim Amen. Korzystamy z niebieskiego pokarmu anielskiego. Kiedy to Słowo mówi, takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Wyznania wiary i denominacje mówią, och, tak nie jest, lecz prawdziwy człowiek urodzony w Betlejemie mówi Amen. Sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Denominacja mówi, to jest grupa z sztucznie wywołanym podnieceniem. Lecz prawdziwy mieszkaniec Betlejemu mówi Amen, rozkoszując się tym pokarmem anielskim. Jeśli zostaniecie we mnie i słowa moje zostaną w was, proście o cokolwiek chcecie i stanie się wam. Amen. O, wyniośli i dumni nigdy tego nie zobaczą. My tak bardzo szanujemy naszą tradycję starszych, że powinniśmy gromadzić karty do głosowania i inne rzeczy, aby zdobyć dla siebie jakiś pulpit. Oni tak nie czynili. Na Boży pulpit możesz dostać się przez upokorzenie samego siebie. Pójdź do domu chleba życia Jezusa Chrystusa i żyj na zawsze w Jego obecności, podniesiony do miejsc niebiańskich w Chrystusie Jezusie, ucztując nad Słowem. To jest Boży Betlejem. Jak wielu z was jest w nim dzisiaj, jak wielu gotowych jest zapomnieć o swoich tradycjach, jak wielu zdecydowanych jest zapomnieć o swoich konfesjach, które są niezgodne ze Słowem Bożym. Dlaczego my nie mamy ożywienia? Dlaczego te rzeczy się nie dzieją? Cóż to się stało z pięćdziesiątnicą? Oni się zorganizowali. Tu leży sedno. Pięćdziesiątnicy nie da się zorganizować. Możecie stworzyć organizację, ale pięćdziesiątnica to jest błogosławieństwo, to jest moc Boża. I jeśli to jest prawdziwa pięćdziesiątnica, to ona nigdy nie ominie słowa ze względu na wyznania. Ona uchwyci się słowa bez wątpienia, ponieważ ona jest obrzezana z świata i rzeczy świeckich. Ona trzyma się tylko Słowa Bożego i wierzy w nie. My jesteśmy w Betlejemie, kandydatami do Królestwa Bożego. Spożywamy Boży wieczny chleb życia, chleb Boży urodzony w Betlejemie, aby stać się duchowym chlebem życia, wiecznego życia w domu Bożym. Jakie to wspaniałe! Urodzeni w Betlejemie jesteśmy dzisiaj, jeżeli urodziliśmy się w Chrystusie Jezusie, gdyż On jest Bożym Betlejemem. Jezus jest Bożym domem chleba życia wiecznego. On jest też dla nas wodą w podróży. My wiemy, że On jest wodą. Jak Izrael na swej wędrówce, oni uderzyli w skałę, otrzymali chleb z nieba, lecz skała została uderzona, aby mogli pić i utrzymać się przy życiu w swojej wędrówce. Bóg uderzył skałę. Mojżesz miał to zrobić, ich prorok, uderzyć w skałę. Co to było? Otworzył skałę. Tą skałą był Chrystus. Wierzycie w to? Dobrze, kiedy prorok otworzył tę skałę, życie mogło wypłynąć. Zatem i dziś, jeśli On jest skałą, potrzebujemy Ducha Świętego, który uderzy tę skałę, amen, i sprawi, że wyjdzie Słowo, gdyż On jest tym Słowem. Myśmy odłożyli wierzenia i picie zepsutej wody z cystern. Czego potrzeba nam dziś, to jest otwarcie żywego Słowa, gdyż On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. On nie może zawieść. Oni mogą to nazywać telepatią umysłową. Mogą mówić, co tylko zechcą, albo nazywać to spirytyzmem, albo że jest to z diabła. Jak długo to Słowo płynie nieskrępowanie i sprawia dokładnie to, o czym ono mówi, że to sprawi, to jest to znowu źródło w domu Dawida, znowu w Betlejem, gdzie Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki dla tych, którzy mieszkają w Betlejemie. Żyj z tym, żyj w tym. To jest dla nas wodą do życia na czas wędrówki, jaką miał Izrael. Jedno z wielkich przeżyć Dawida, jeśli chcecie o tym czytać w 2 Samuelowej 23, wiersze od 14 do 17. Tam tak jest napisane. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc, niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej rycerze. Czytamy tam, że Dawid, chociaż urodzony w Betlejemie, lecz jednak stał się uchodźcą. Jaki to widok? Filistyńczycy w tym czasie obozowali w kraju, ponieważ Saul, ten wielki człowiek, który całego Izraela przywiódł do grzechu, odpadł od Boga i stał się nieprzyjacielem Bożym. I Filistyńczycy obozowali wokoło Betlejemu. I Dawid, próbując powrócić do swego własnego domu, nie mógł i był na zewnątrz, na pustyni, ponieważ był uchodźcą. On został wypchnięty. Jaki to dokładny obraz Chrystusa dzisiaj, który jest uchodźcą. Tak jest, powiecie, to niemożliwe. Jeśli wierzycie Biblii, to tak jest naprawdę. Biblia mówi w laodycejskim okresie Kościoła, że Chrystus jest na zewnątrz Kościoła, puka, próbując wejść z powrotem do swego własnego Kościoła. Uchodźca to jest ktoś usunięty i odrzucony. Słowo i Duch Święty jest odrzucony. Tak jest. Wy nie możecie tam wnieść. Jeśli tylko przyjmiecie Go, zmuszeni jesteście wyjść stamtąd, aby Go przyjąć. Zmuszeni jesteście wynieść na zewnątrz do Niego. On nie może wejść do środka. Oni tak przylgnęli do swoich wyznań, że nie pozwolą wam głosić o tych rzeczach. Nie pozwolą wam wierzyć tym rzeczom. Oni mówią, czy wierzysz, że On jest ten sam? No, w pewnym sensie On jest ten sam. Otóż to nie jest życiem w Betlejemie. Nie, nie. To jest picie z zepsutej cysterny, jedzenie starego, robaczywego chleba, który spadł dawno temu. Co na ten temat mówi ten i ten wielki człowiek? Oni w swoim czasie mogli być zupełnie w porządku, lecz teraz jest inny czas. Teraz jest Dzień Pański. Teraz jest inny okres Kościoła, nie filadelfijski. Teraz jest Laodycea. Chrystus stał się uchodźcą w swoim własnym kościele. Został wypchnięty. Jest tam kimś obcym. On może przyjść tutaj wprost i pracować między ludźmi i czynić te same rzeczy, które on czynił, mówiąc, że on będzie to czynił w ostatecznych dniach, dać te same znaki i sprawy, o których mówił, że będzie je czynił, jak było za dni Sodomy. My wiemy, co on tam uczynił dla Kościoła. Widzimy Billy Grahama, tak jak było wtedy. Ci posłowie wyszli do denominacji kościelnych i zwiastowali tam i wzywali ich wynieść, nakłaniali ich, aby wierzyli Słowu i wyszli z Sodomy. Grupa Abrahama nie była w Sodomie. Oni już znajdowali się na zewnątrz. Patrzcie na anioła, co on uczynił tu dla nich, jaki uczynił znak, który był im dany. I te same rzeczy mogą się dziać i ludzie mówią, och, nie wierzcie temu. Dlaczego? Dlaczego? dlatego że uczynili Chrystusa uchodźcą z ich organizacji. Te rzeczy są im tak obce, pięćdziesiątnicy i wszyscy razem. To jest dokładnie prawdą. Ja wiem, że to jest nieprzyjemne, lecz jeśli to jest prawda, to ona będzie nieprzyjemna. Tak jest, to jest prawda. Patrzmy na Dawida, kiedy on był tam. Dawid mówił o swoich wielkich zwycięstwach. On znajdował się w jaskini, oddalony około 15 mil od miasta. On widział stan swojego miłego miasta, gdzie się urodził i gdzie namaszczono go za króla. W owych dniach w Izraelu było podobnie jak dzisiaj w niektórych miejscowościach niemieckich. Oni mają małe miasteczka, gdzie żyją dla ochrony, a w dzień prowadzą swoje owce do pól, gdzie je pasą i wieczorem spędzają je z powrotem do obór. I Dawid, patrząc na to miasto, zaczął przypominać sobie potężne czyny, które Bóg przez niego uczynił, te wielkie zwycięstwa, które Bóg odniósł przez niego. Jak pewnego razu, kiedy pas owce tam na stokach górskich, na zielonych paszach, nadszedł niedźwiedź i porwał jedną z tych małych owiec i odnosił. I on szedł za nim i zabił tego niedźwiedzia. Bóg darował mu zwycięstwo, ponieważ on został wyznaczony przez swego ojca, aby opiekować się tymi owcami. To było jego zadaniem, opieka nad owcami. O pastorze, to jest twoje zadanie. I one jadły pokarm owiec, nie perykopy. Pokarm owiec, Słowo Boże. I ktoś przyszedł i zabrał jedną i chciał z nią odejść. Wtedy on szedł za nią. Przyszedł lew i porwał jedną. On go prześladował. On nie zadowolił się, póki jej nie odzyskał. To dało mu zwycięstwo pewnego dnia, kiedy zobaczył zgnębione wojsko izraelskie. Otóż Izrael wsłuchiwał się we wszystkie te wyznania wiary i tym podobne rzeczy. Oni wszyscy tego słuchali, oni wszyscy chodzili do kościoła, oni wszyscy byli obrzezani, oni wszyscy udawali się do kapłana i otrzymywali błogosławieństwo, zanim wyszli na wojnę. Kiedy jednak doszło do tego, że każdy musiał pokazać, co jest w nim, to wszyscy okazali się tchórzami, gdyż zobaczyli, że ktoś się im sprzeciwia. I oni nie mieli śmiałości, nie mieli odwagi. Czegoś im brakowało. Oni nie byli w stanie wyjść i stawić czoła temu olbrzymowi. Dlaczego? Przecież wszyscy zostali pobłogosławieni przez duchownego. Oni byli zaopatrzeni sakramentami i uklęknęli i być może kropiono ich święconą wodą i nie wiadomo co wszystko. I teraz stali tutaj w polu. Lecz kiedy wróg się sprzeciwił, oni byli bezradni. Dowódca Saul, prezes prezydium czy biskup stał tutaj, głowa swojej armii, bezradny. Goliat zaś rzucał wezwanie. Mówił, jeśli ja go zabiję, będziecie naszymi sługami. Jeśli on mnie zabije, będziemy wam służyć. Ale wróg był zbyt mocny. On miał potężne dłonie. Wszystko na nim budziło postrach. Jego głowa, jego hełm z grubej miedzi, jego tarcza, jego zbroja, jego potężny miecz. Nieprzyjaciel jest mocny, jeśli myśli, że góruje nad wami. Jak on się chełpi i wynosi. Czasy cudów przeminęły, to już dzisiaj jest nieaktualne. Lecz oto przychodzi niski, rumiany facet bez doświadczenia teologicznego, lecz on miał doświadczenie, że Bóg stale jeszcze jest Bogiem. Bóg dotrzymuje swego słowa. I oto on przychodzi i Saul mówi, poczekaj, zrobię cię magistrem nauk humanistycznych. On nasadził mu swój hełm, lecz to go przygniotło do ziemi. On nic o tym nie wiedział. Powiedział, ja nie mam pojęcia o tego rodzaju rzeczach. Nie znam się na tym, lecz wiem o jednym. Czy wy się boicie pójść walczyć z tym olbrzymem? I wy tu stoicie i nazywacie siebie Kościołem Boga Żywego i przy tym pozwalacie temu nieobrzezańcowi stać tam i urągać. Ja idę z nim walczyć. O, potrzeba nam takich mężów dzisiaj, mężów z doświadczeniem. Co on uczynił? Co uczynił mały Dawid z Betlejemu? Poszedł walczyć z tym olbrzymem. Olbrzym przeklinał go przez swoich bogów w liczbie mnogiej. Przeklinał go w imieniu swoich bogów i mówił, dzisiaj cię zabiję moim mieczem i powieszę twojego trupa tutaj na drzewie, aby ptaki cię zjadły. On powiedział, ty spotykasz się ze mną jak Filistyńczyk w imieniu Filistyńczyków z mieczem i włócznią, lecz ja spotykam się z tobą w imieniu Pana, Boga Izraelskiego. Co to było? To było słowo. Ja spotykam się z tobą mając słowo. Dzisiaj odetnę ci głowę. Olbrzym śmiał się i postępował przeciwko niemu. Lecz Dawid nie cofał się, on też szedł przeciw niemu. Było tylko jedno małe miejsce i Bóg w to miejsce skierował kamień z procy. Dawid, obozując jako uchodźca, wspominał sobie to wielkie zwycięstwo. On zapewne myślał też o psalmach, jak kiedyś leżał i rozmyślał o Bogu. On powiedział, że przywiązał jego przykazania do swojego wezgłowia, do swoich palców i wszędzie, gdziekolwiek szedł. Mam zawsze Pana przed sobą i nie będę poruszony. On miał Boga przed sobą i to dało mu wielkie zwycięstwa. Kiedy był w takim uniesieniu, on był psalmistą, on skakał, chwytał za pióro i pisał psalmy i śpiewał je. Kiedy był w uniesieniu ducha, on tańczył w duchu i kiedy duch go uniósł, on w duchu pisał te psalmy. I on musiał przeżyć te różne psalmy. Pan jest pasterzem moim, nie będę odczuwał braków. Na paszach zielonych sprawił mi legowisko, psalm 23. Prowadzi mnie do cichych wód, orzeźwia moją duszę. O, on prowadzi mnie ścieżką sprawiedliwości dla imienia swego. O tak, i nawet choćbym chodził przez dolinę cienia śmierci, nie będę się bał złego. Ty jesteś ze mną. Kiedy on myślał o tych rzeczach, musiał to być gorący dzień, on poczuł pragnienie. On mógł patrzeć się daleko w dolinę z tego szczytu pagórka. Był po stronie wschodniej miasta, kiedy patrzył się i widział tych wszystkich Filistyńczyków tam na dole, tysiące obozujących wokół miasta. Widział to stare źródło, z którego niegdyś pił. O, on zaczął myśleć o poranku, w którym prowadził stado. Wtedy przechodził koło tego źródła, gdyż to było ważne miejsce, gdzie była woda. Zatrzymywał się tam, aby pić. Pić i poić swoje owce. Właśnie tam, w Betlejem, gdzie poił wodą owce. Dokładnie tam Bóg znowu poi wodą swoje owce. Właśnie w Betlejemie. Tam jest świeża, chłodna woda. On wykrzyknął, o gdybym tylko mógł się napić z tego źródła znowu. Ja teraz zbliżam się do końca. Słuchajcie uważnie, gdybym tylko mógł się napić, wewnątrz w nim odzywało się, obym tylko mógł znowu napić się z tego źródła w Betlejemie. Jego życzenie było rozkazem dla tych, którzy go miłowali. Zważajcie, jego dusza pragnęła napoju tej wody. Dla tych zaś, którzy go miłowali, jego najmniejsze pragnienie było rozkazem. Czytamy, że trzej z tych mężów połączyli się. To byli wielcy mężowie. Jeden z nich, sam jeden, pobił 800 wrogów. Drugi skoczył do dołu i zabił lwa. Jeden pochwycił kij i wytrącił nim miecz z ręki Egipcjanina. Zabił go jego własnym mieczem i stanął na polu soczewicy i pobił 300 wokoło siebie. To byli wielcy mężowie. Oni byli poganami. Zważajcie, skąd pochodzili. Dawid tutaj jest typem Chrystusa. Betlejem, ponieważ Chrystus jest synem Dawida. On stoi tutaj wołając o napój z tej wody. I jego życzenie było, jak już mówiłem, rozkazem dla tych, którzy go miłowali. Trzej z tych mężów dobyli swoje miecze i przebili się 15 mil aż do miasta. Filistyni byli dobrymi wojownikami, niektórzy dwa razy wyżsi od nich. Lecz to byli mężowie dzielni, którzy umieli walczyć. Jeden z nich sam własnoręcznie zabił 800 nieprzyjaciół w jednym dniu. To byli wielcy ludzie, oni ufali Bogu. Oni mieli wiarę w swojego dowódcę i oni torowali sobie drogę w dół, póki nie przebili się aż tam i nie zaczerpnęli wody i potem przebijali się z powrotem następnych 15 mil i przynieśli tę wodę do Dawida, aby mógł się napić. Chrystus reprezentowany jest tutaj zarówno król, jak i wojownik, ponieważ on utorował sobie drogę, przebił się, przełamał linię śmierci nieprzyjaciela. On przełamał linię wroga, aby zdobyć nam wieczne życie, wodę życia wiecznego. On szedł nawet przez śmierć i wziął śmierć na siebie i umarł i przyszedł z powrotem, aby darować nam życie wieczne. On jest zarówno królem, jak i wojownikiem. My nie zwyciężyliśmy, zwycięstwo było już zdobyte. Myśmy nigdy nie pokonali śmierci. On dla nas pokonał śmierć. On jest naszym Dawidem obecnego czasu. On zwyciężył śmierć, betlejemski chleb i woda. Betlejem było tym centrum. Wy, historycy, wiecie, że to było centrum. To była okolica uprawy zboża, z nawodnieniem i innymi rzeczami. Tam mogli osiągać wysokie urodzaje. Tam też była najlepsza woda. To było centrum zbożowe i centrum wody dla Palestyny. I dzisiaj, bez względu na to, ile mamy organizacji, ile innych tak zwanych braci i najróżniejszych kierunków, Chrystus stale jest Betlejemem dla wierzących. On jest miejscem chleba i wody. Wy metodyści, to jest dla was. To jest dla was, baptyści, zielonoświątkowcy i wszyscy inni. Jest wszystkiego tylko jedno miejsce. To jest Betlejem. Stamtąd pochodzi chleb i woda życia. O tak. On jest naszym chlebem, Bożym chlebem i wodą dla nas. On jest centrum, jedynym miejscem, gdzie możesz przyjść i otrzymać to. Tylko od Niego. Boży dom w osobie Jezusa Chrystusa, naszego Betlejemu, chleba i wody życia wiecznego. I On jest Słowem, które stało się ciałem. Tutaj jest Słowo, chleb i woda życia. Żydów 13:8 mówi, On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. To czyni Go naszym Betlejemem, naszym miejscem chleba i wody, jedynym miejscem życia wiecznego. Zauważmy, Dawid po otrzymaniu tej wody wcale jej nie pił. On powiedział, nie daj Boże, to jest krew tych mężów, którzy narazili swoje życie, idąc, aby przynieść tę wodę. Uważajcie, on wylał ją na ziemię jako ofiarę z płynów dla Boga. Amen. Mężowie i bracia, wytężcie swoją wiarę teraz na chwilę. On wylał ją na ziemię, na ofiarę z płynów dla Boga. Jak to ściśle łączy się z Ewangelią Jana 3:16, kiedy Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna Jezusa, Książę Żywota, przyszedł tutaj, nie miał umrzeć. On sam przezwyciężył śmierć i wylał swoją własną krew życia na ziemię. Amen. Jako ofiarę za nasz grzech. On jest tą naszą uderzoną skałą. Na ziemię wylała się Jego kosztowna, dana przez Boga krew. Słyszałem, jak ktoś mówił ostatnio wieczorem w przemówieniu. Przypominam sobie, był to Billy Graham wczoraj wieczorem. Oglądałem ten program, kiedy on powiedział, że pojechał do Izraela i poszedł do Palestyny i powiedział, przychodzę, aby wierzyć waszym ludziom, coś w tym rodzaju. I ja go bardzo podziwiałem, kiedy on wystąpił wczoraj w tym świeckim programie. Wielu z was osądziło tego człowieka za to, że takie rzeczy czyni, ale weźcie pod uwagę, że on w ten sposób może stanąć przed całym narodem. I on nigdy niczego się nie wyrzekł. On stoi mocno, dokładnie na tym, co wierzy. Ja go podziwiam za to. I on powiedział, pojechałem do Izraela i powiedziałem im, ja oddaję cześć jednemu z waszych synów. W takich mniej więcej słowach. Ja myślałem, Billy, to jest wspaniałe. Chciałbym oglądać tę moc daną ci przez Boga, aby móc stać tam w tym całym blasku Hollywoodu i składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Ale on nie był Żydem. Jezus był Bogiem, nie Żydem. Pamiętajcie, komórka krwi pochodzi od płci męskiej i on nie był mężczyzną, Żydem lub poganinem. On był Bogiem w ciele. Nie jesteśmy zbawieni krwią Żyda lub krwią poganina. Jesteśmy zbawieni krwią Bożą. On był Bogiem niczym mniej. On nie był Żydem ani poganinem. Boża twórcza krew płynęła w nim. Jeżeli on był Żydem albo poganinem, to my wszyscy bylibyśmy zgubieni. On był Bogiem w ciele. Tak jest. Ja nie oddaję czci Żydowi. Ja oddaję cześć Bogu, kiedy czczę Jezusa Chrystusa. Ja nie czczę żadnej fikcji ani czegoś historycznego. Ja czczę Jezusa Chrystusa. Obecność Jezusa Chrystusa w chwili obecnej. To jest Jego Słowo, które przejawia się w naszym czasie. Bóg w każdym wieku rozdzielał, rozdawał swoje słowo od początku i w każdym czasie, kiedy dany okres przechodził, Bóg posyła namaszczonego proroka dla tego okresu. Tak było w czasach Noego, w czasach wszystkich innych, kiedy on dał swoje obietnice. Nie o to chodzi, do jakiego stanu zabrnął Kościół. On zawsze tak czyni. On posyła pomazanego męża, dlatego że słowo pańskie mówione jest do proroków. I każdy prorok stał potępiony przez organizację danego czasu. Lecz on stał na Słowie Bożym i uczynił to słowo żyjącym. Jezus był pełnością Słowa Bożego, gdyż on był pełnością bóstwa cieleśnie i w nim mieszkała pełnia Boga. Bóg żył w Jezusie Chrystusie. Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą. Nie Żyd, nie poganin, lecz Bóg. On stał, czyniąc samego siebie, jak to się ściśle wiąże. I własna Boża krew musiała być wylana na ziemię od niewinnej krwi Abla wciąż dalej, aby nas zbawić. On nie wziął własnego życia, on nie zatrzymał własnego życia. On powiedział: Ojcze, czy byłoby możliwe, aby minął mnie ten kielich? Lecz niemniej nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. On poddał się Słowu. Dzisiaj możemy zrobić to samo. Możesz albo przyjąć swoje artykuły wiary, przyswoić sobie myśli tego czy innego człowieka i iść z tym, gdzie tylko zechcesz, albo też możesz powiedzieć: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Powróć do tego Słowa Bożego. Zabierzcie sobie wasze błyskotki i Boże Narodzenie i czyńcie sobie z tym, co chcecie, lecz dajcie mi Jezusa Chrystusa do mojego serca. To nieważne, ilu ludzi śmieje się z tego i szydzi. Przypatrujcie się naturze, istocie tej sprawy. Sprawdźcie, czy działa to tak, jak on działał. Jeżeli nie i jeżeli nie da się to pogodzić ze Słowem, to zaniechajcie tego. To nie jest Chrystus, ponieważ Chrystus to jest Słowo. Widzieliśmy, jak to było trafne. Nasza skała została uderzona. Jego krew życia wylana na ziemię. Ofiara za grzech dla grzesznika. Nasz Betlehem, woda, chleb i życie ofiarowane dla oczyszczenia nas z plamionych grzeszników. O grzeszniku, mój przyjacielu, jak możesz odrzucić tak nierozsądnie taką ofiarę, której Bóg dał swego jednorodzonego Syna na ofiarę grzechu, aby każdy, kto wierzy w Niego nie zginął, lecz miał żywot wieczny. Jak możesz znaleźć się w Nim? Przez jednego ducha my wszyscy ochrzczeni jesteśmy w jeden Betlehem, Słowo Boże, którym jest Chrystus objawiony w tym wieku. I każda obietnica, którą Biblia daje dla tego wieku, on czeka na pewnego proroka, by wystąpił na widowni, aby to objawić. On obiecał to według Malachiasza, rozdział 4. To się stanie. Bez względu na to, jak nierozumne wydaje się to ludziom, to jednak się stanie. Bóg tak powiedział. On może z tych kamieni wzbudzić. Nasze konfesje tego nie przyjmą, jeśli nasze kościoły tego nie przyjmą. Bóg może iść z powrotem do stajni. On może iść, gdzie tylko będzie chciał. Lecz będzie ktoś, kto będzie stał za tym Słowem mówionym na ten dzień. Gdzieś musi być ono objawione. To nie będzie żadna grupa. Nigdy to nie była grupa. O synowie, bojownicy, ja kończę. Nie chcę was trzymać zbyt długo. Skończę zaraz, jeśli Bóg pozwoli. Za 5:11, za 6:00. O bojownicy, synowie, wy mężowie, którzy uważacie się za synów. Wiecie, co Dawid tutaj reprezentuje? Dawid reprezentuje Chrystusa. Chrystus był synem Dawida. Słuchajcie teraz w zakończeniu. Ci bojownicy pogańscy, wielu z nich przychodziło ze wszystkich stron, gdyż wiedzieli, że ten uchodźca był namaszczony. Oni wiedzieli, że Dawid był odrzucony przez swoich własnych ludzi, lecz wiedzieli i to, że pomazanie spoczywało na nim. Oni to wiedzieli, dlatego stali mocno u jego boku na śmierć i życie. Oni byli dzielnymi mężami, niezależnie od tego, że świat wcale w to nie wierzył. Jego właśnie ludzie dali mu kopniaka. Nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Saul go przepędził, głowa denominacji go odepchnęła i nie chciał mieć z nim nic do czynienia. Synod go wyrzucił i on stał się uchodźcą. Prześladowali go, gdzie tylko mogli. Teraz był tutaj w górach, lecz tu była mała grupa ludzi, pogan i innych, którzy zebrali się, gdyż patrzyli się na tego męża i wiedzieli, że on jest przyszłym królem. Tak samo jest dzisiaj z prawdziwymi, odważnymi żołnierzami wiary w to Słowo, którzy wierzą, że Słowo przyrzeka, że Jezus Chrystus powróci. My nie jesteśmy zainteresowani w milionach dolarów z tego tytułu i w milionach dolarów z tamtego tytułu. Ja jestem zainteresowany w powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. O bojownicy, synowie Boży, co stało się z wami? Jak wy dzisiaj stoicie? Kiedy my widzimy, że on jest dzisiaj uchodźcą, wypchniętym z kościoła, wypchniętym z organizacji, wy o tym wiecie. Nie ma potrzeby coś z tego ukrywać. To jest prawdą. Biblia mówi, że tak właśnie będzie. Wynijdźcie spod pieczęci tej bestii. Patrzcie na tych mężów. Oni dobyli swoich mieczów. W jakim celu? Jego pragnieniem było napić się chłodnej wody. Dawid, jaki to obraz naszych czasów, naszego Dawida Chrystusa. My wiemy, że go nazywają świętoszkiem, że on zostaje wyrzucony na bok, że mają go za fanatyka, odrzucony przez kościoły. Oni mają swoje artykuły wiary i inne poglądy w te święta Bożego Narodzenia, tak samo jak mieli przy tym pierwszym Bożym Narodzeniu. My o tym wiemy, lecz wiemy, że to słowo zawsze pozostanie prawdziwe i że ono się wypełni. I pragnieniem Chrystusa są mężowie, bojownicy, aby stać mocno. Amen. O, pójdźcie, stańcie ze mną u mojego boku, wy co stoicie w strasznym miejscu. Ja wzywam dzisiaj, te taśmy idą na cały świat. Wzywam mężów, bojowników, którzy miłują Jezusa Chrystusa, którzy wiedzą o tym, że te czasy mają się że te rzeczy mają się wypełnić dzisiaj. Bracia, chodźcie, stańcie u mego boku i dobądźcie miecz Słowa Bożego. Zapomnijcie o tych wyschłych cysternach i zepsutych denominacjach, w których żyjecie. Uchwyćcie świeże Słowo Boże. Pozwólcie Jezusowi napić się obficie świeżej wody zielonoświątkowej. To jest dzisiaj Jego pragnieniem. Z powrotem do prawdziwej pięćdziesiątnicy. Z powrotem do Słowa. Proroctwo mówi, że tak będziemy czynić. U Malachiasza 4, 4 rozdział. Obróci wiarę synów z powrotem do ojców. Kto stanie dzisiaj? Tak jak Dawid, my wiemy, że Dawid otrzyma władzę. Jezus Chrystus zawładnie całym światem. On odziedziczy ziemię. On będzie królem nad całą ziemią. On dzisiaj jest odrzucony, jest uchodźcą wśród swoich ludzi. On jest uchodźcą dla świata oczywiście. Był nim zawsze. Dzisiaj jednak on jest uchodźcą ze swojego własnego kościoła. Oni odrzucają Go, oni miłują swoje wyznania i wysokich dostojników zamiast Słowo. Oni nie życzą sobie, aby On się przejawiał. Oni nie chcą, aby On był kazany w Jego mocy. Oni odcięli się od tego, dokładnie jak mówi Biblia, że uczynią w Objawieniu 17. Co oni czynią? Podnoszą się dzisiaj i wszyscy idą do tej Rady Kościołów. Katolicyzm i protestantyzm jednoczą się, tworząc piętno i obraz bestii. I protestanci są tego zwolennikami, zielonoświątkowcy wszędzie. Dostojnicy idą do Rzymu, zielonoświątkowi, i wracając mówią, najbardziej duchowe miejsce. I w Teksasie i gdzie indziej oni otwierają się i dają wytłumaczenie znaczenia stacji na drodze krzyżowej i tak dalej, wiedząc, że to są wierzenia, które domieszano do Słowa Bożego. O wy mieszkańcy Betlehemu, alleluja, wzywam mężów, bojowników, którzy nie boją się. Ja nie zważam na to, że po jednej stronie stoi 800, a po drugiej 10 tysięcy. Chcę bojowników, którzy pójdą ze mną i przebiją się przez te linie niewierzących Filistynów. Światowa Rada rozłożyła się obozem wokoło Słowa Bożego, usiłując zastąpić go artykułami wiary i karmić nimi ludzi. Jest źródło, jest otwarty zdrój w domu Dawida. Betlehem, nasz Zbawiciel, oczyszcza nas. Bracia, grzech to jest niewiara w Jego Słowo. Kto z bojowników widzi przychodzące Królestwo Tysiącletnie? Kto z bojowników widzi Wielkiego Ducha Świętego przychodzącego w postaci Jezusa Chrystusa, prawdziwym ciele Chrystusa, aby przejąć znowu władzę? Stójcie ze mną, stójcie przy mnie. Przebijmy przejście wśród tych wierzeń denominacyjnych. Wstąpmy tam. On woła po świeżym napoju wody zielonoświątkowej, prawdziwej pięćdziesiątnicy, nie po zbiorowisku hałasujących i krzyczących ludzi. Tak, ja mam na myśli prawdziwy chrzest Duchem Świętym, który w danej osobie wzbudza życie Jezusa Chrystusa. Wybaczcie, jeśli ja was ranię. Nie, nie czyńcie tego, ja nie czynię. Ja to czynię w imieniu Pana Jezusa. Pójdźcie z powrotem. Stójcie, odważni mężowie, którzy widzicie Dawida tam stojącego. Jezus Chrystus, uchodźca ze swojego kościoła, wykluczony przez ich dogmaty. Jest świeże źródło otwarte. Amen. Jest moc do ponownego ożywienia tego słowa. to było prorokowane, że stanie się w tych dniach. Bóg powiedział, że to nastąpi, to musi nastąpić. Nigdy nie dokonacie tego w tej armii, w której teraz jesteście. Wy kładziecie się obozem zielonoświątkowcy dookoła, razem z resztą organizacji, przeobrażając to w wyznanie. O mężowie Boży, gdzie jest ten miecz? Nasz Pan żąda świeżego napoju. Ja nie dbam, czy to śmierć, czy życie. Przebijmy się przez to. To tak trudno stać samemu. Wołam mężów, stać ze mną, stać przy słowie. Co mówi słowo, czyńcie właśnie tak, jak mówi słowo. Nic mnie nie obchodzi, co mówi ktokolwiek inny. Stójcie przy tym tak, jak to jest, gdyż to jest jedyna rzecz, która się przebije. Chciejmy dotrzeć aż do Betlehemu, do prawdziwej wody Bożej. Jeśli człowiek pozostanie we mnie i ja w nim, jeśli zostaniecie we mnie i słowa moje w was, pozostawać, nie przeskakiwać z miejsca na miejsce i wymieniać kartę członkowską od jedynicy do dwójcy i trójcy i z powrotem do prezbiterian, luteran. Pozostańcie we mnie, a on jest słowem. Słowa moje pozostaną w was. Nie bójcie się 800 albo 8 milionów. Ja będę stał przy was. Ja pragnę pić znowu z tego źródła. Bóg będzie mieć lud, który będzie pił z tego źródła. Alleluja. Wy możecie myśleć, że ja jestem szalony i być może jestem. W takim razie ja szaleję dla Chrystusa i Jego słowa. Jeśli już mam być nazywany głupcem, to niech będę głupcem dla Jego słowa. Ja nigdy nie byłem przeciw ludziom w tych organizacjach. Ja jestem przeciw temu systemowi, który zamyka się przed Słowem Bożym. Przebijmy się, wojownicy, stójcie przy tym. Zdążajmy do tego źródła. On jest naszym Betlehemem. Te stare cysterny, Światowa Rada Kościołów organizująca się teraz, odnówmy świeżość Słowa Bożego, nie denominacji. Nie przyjmujcie konfesji tej starej, zepsutej cysterny, która padała 40 lat temu, 30 lat temu, 20 lat temu lub choćby przed rokiem. Ja pragnę Słowa Bożego, które przyrzeczone jest na dzisiaj. To jest napój, który On ma dla mnie. To Słowo na dzień dzisiejszy. To jest małe Betlehem. Ono jest odrzucone. Wy myślicie dobrze, jeśli moja... W porządku, oni myśleli, że On powinien się urodzić w Jeruzalemie. Oni myśleli, że musi się urodzić tam, gdzie są przywódcy ich denominacji. Lecz On to wszystko ominął. On poszedł do Betlehemu, gdyż tam On przebywał. Alleluja. On nie przychodzi po metodystów, baptystów, prezbiterian lub zielonoświątkowców. On przychodzi po oblubienicę, Jezus Chrystus. Oto po kogo On przychodzi. Może wygląda wam to dziwne, lecz wierzcie temu. Patrzcie, te obrazy, one nie mogą urzeczywistnić się w inny sposób, jak tylko przez słowo. To jest jedyne miejsce, gdzie On może się urodzić. To jest to Betlehem. Dlatego to musiało być to małe, skromne miejsce. W ten sam sposób musi być i dzisiaj. Tak samo musi się dziać według przyrzeczonego słowa. Tak jest. Filistyńska Rada Kościołów organizuje się teraz i rozciąga obóz wszędzie wokół naszego Betlehemu. Wokół Bożego Narodzenia oni obozują wszędzie dookoła. Wszystko jest udekorowane światowymi błyskotkami. O, my przyniesiemy pokój światu. Papież, Luter, Jan, jakkolwiek by się nazywali, oni się połączą i wszyscy ci wielcy biskupi Kościoła, Zjednoczona Rada Kościołów i Światowa Rada złączą się. Jakże mogą dwaj iść pospołu, jeśli się nie zgodzą? Amen. Jest tylko jeden, z którym ty możesz iść, to jest Jezus Chrystus. Jak ty możesz z Nim iść, jeśli zgodzisz się z tym, kim On jest, Słowem? Nie pozwól sobie tego zabrać. Ja nie dbam o to, ile oni mają świecidełek. Musisz robić to. Jak nie, to zamkniemy ten kościół, do którego należysz. Nie dbam o to, co oni chcą zamknąć, jeśli nie mają nic wspólnego ze Słowem. Tak jest. Dokąd wy idziecie? Dokładnie tak, jak mówi Słowo. Idą wstecz, wszystko przystrojone w świeckie błyskotki z wszelkiego rodzaju obietnicami świeckimi, lecz daleko od Słowa o miliony mil. Nastał dzisiaj znowu czas Bożego Narodzenia, aby nas trzymać z dala od Słowa. Ale ono się musi wypełnić. Bóg mocny jest z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ach, oni usiłują prawdziwych, wiernych mieszkańców Betlejemu utrzymać z dala od życia wiecznego. Powstańcie, synowie i bojownicy, przebijmy się do oryginalnego Betlejemu. Pamiętajcie, co było, kiedy Dawid zasiadł na tronie. Ci mężowie stali po jego boku, ponieważ wiedzieli, że on zasiądzie na tronie. Wiedzieli, że on otrzyma tron niezależnie od tego, jak bardzo był poniewierany. On był najnędzniejszym uchodźcą w kraju. I tak jest z prawdziwym Słowem Bożym dzisiaj. Ono jest obce dla organizacji. Patrzcie, co oni czynią. To wam sprawę wyjaśni. Ludzie usiłują mówić: bracie Branham, ty atakujesz Kościół. Ja atakuję system. Kościół to jest Jezus Chrystus, a nie żaden system. I dzisiaj patrzcie, co oni uczynili. Patrzcie, co oni czynią. Widzimy, co czynią. Usiłują ludzi utrzymać z dala od tego. Oblegają coraz bardziej to źródło, aby zapewnić, by nikt z niego nie pił. Lecz o Rycerze Boży, ja wierzę, że Jezus Chrystus pewnego dnia przyjdzie w chwale. Ja wierzę, że On przyjdzie i obejmie tron swego ojca Dawida. Choć On jest dzisiaj uchodźcą i Jego słowo odrzucony przez swój własny lud, tak jak był Dawid, organizacje odrzuciły Jego słowo. Oni odrzucili, kiedy Bóg objawia się i potwierdza swoje czyste słowo. Nie mówcie mi nic, całymi latami wzdłuż i wszerz kraju, lecz oni oddalali się przez ten cały czas coraz dalej od tego. Niedawno mówiłem o Jacqueline Kennedy, jak wiele razy karciłem was kobiety za strzyżenie waszych włosów, noszenie makijażu. Wy kobiety zielonoświątkowe, które obcinacie włosy, skoro Bóg powiedział, to wy uczynicie siebie prostytutkami ulicznymi, kiedy to czynicie. I według Boga wasz mąż nie ma prawa żyć dalej z wami. Kobieta, która strzyże swoje włosy, hańbi swoją głowę, którą jest jej mąż. Dokładnie tak. Co oni o tym mówią? I wy przeciwstawiacie mi się za to, ja dostaję listy, ty stary dziwaku. W porządku, Eliasza też tak nazywali. Tak odnosili się do każdego słowa Bożego. Zawsze, kiedy słowo zostało podane, sprzeciwiali się mu. Ktoś powiedział niedawno: tak, my wierzymy, że ty jesteś prorokiem. Ja nigdy tego nie powiedziałem, ja nie mówię, ja nie jestem prorokiem. Ja jestem tylko sługą Bożym tutaj i usiłuję mówić wam prawdę. To wszystko. Pozwólcie mi powiedzieć wam, Słowo Boże stoi za tym. On powiedział: córki syjońskie, ci, którzy w tym dniu uszli wszystkiego tego zepsucia, będą chwalebnymi przed oczyma pańskimi. Przebijcie się, kobiety. Macie miejsce, aby się przebić przez światowy Hollywood i widowiska i cały ten brud telewizyjny, który staracie się naśladować, ubierać się seksualnie, publicznie na ulicach. I ktoś powiedział: ależ ludzie chcieliby, abyś ich uczył, jak przyjąć Ducha Świętego, jak przyjąć... Mówisz, że przyjąłeś Ducha Świętego i odrzucasz Słowo? Twoje własne życie dowodzi, że go nie otrzymałeś. Nieprawda? Otóż ja nie jestem zagniewany, ja tylko mówię wam prawdę. Patrz na siebie i przekonaj się. Paweł powiedział: choćby anioł z nieba uczył coś innego, niech będzie przeklęty. Do Galatów 1:8. Tak jest naprawdę. Co gdyby Jacqueline Kennedy, ona nadawała ton zachowaniu kobiet z wszystkimi tymi wodnymi fryzurami i wszystkim, co one mają, z seksualnymi ubiorami i z ubiorami jak macierzyńskie i tak dalej. Każda kobieta w kraju chce to nosić, także wy, kobiety zielonoświątkowe. Patrzcie, Jacqueline Kennedy nigdy nie słyszała poselstwa takiego jak to. Gdyby słyszała, być może pokutowałaby już dawno. Lecz wy, kobiety zielonoświątkowe, słyszycie to we dnie i w nocy przez cały długi rok, a jednak nic nie robicie z tym. Alleluja! Bóg raz już znuży się pewnego dnia. Bóg się zmęczy. Ja wiem, że wy sądzicie, że ja jestem szalony. W porządku, idźcie dalej swoją drogą. Tak myśleli stale w koło poprzez te wszystkie wieki, kiedy Słowo Boże było głoszone. Nieprawdaż? O rycerze, wyjmijcie ten miecz, stójmy za wszystkim, za czym stoi ten miecz. Przystąpmy do tego źródła, gdzie jest źródło, skąd na grzeszny świat płynęła święta krew. Z żył Emanuela, nie Żyda, z żył Emanuela, Boga z nami, by zetrzeć grzechu każdy ślad, przejednać Boży gniew, by oczyścić nas z wszelkich plam grzechu. Wyjdzie wódz z Betlejemu, który będzie rządził lud mój. Duch Święty rządzi dzisiaj ludźmi, a Duch Święty to jest Słowo. Czy to prawda? Kończąc teraz naprawdę, On rządzi ludźmi. Nieważne, co ty sobie myślisz, zjednocz się ze Słowem. Jeżeli nie uczynisz tego, Ducha Świętego nie ma w tobie. I ty potwierdzasz swoje świadectwo bez względu na to, co byś mówił. Możesz skakać do góry i na dół, mówić językami i tarzać się po podłodze, a przy tym stale mieć ostrzyżone włosy i czynić te rzeczy, które czynisz. To świadczy przeciwko tobie, że tak nie jest. Mieszkańcy Betlehemu, Bóg niech was błogosławi. Przebijmy się. Chrystus pragnie prawdziwego Kościoła. On pragnie oblubienicy. Utorujmy sobie przejście. Ruszmy stąd, odłóżmy te artykuły wiary, aby prawdziwi pijący mogli przyjść z powrotem i napić się prawdziwej, chłodnej wody zielonoświątkowej, która raz płynęła z tego wspaniałego źródła. Ona stale jeszcze płynie. Czy nie chcecie przyjść dzisiaj i uwierzyć w to całym swoim sercem, podczas kiedy skłonimy nasze głowy przez chwilę? Mam tutaj wiele rzeczy, o których miałbym mówić. Czas na to nie pozwala. Jest teraz 11:00. Chciałbym wiedzieć, ilu rycerzy tutaj, was kaznodziejów, metodystów, baptystów, prezbiterian, księży katolickich, kimkolwiek byście byli, czy wy jesteście przekonani? Ja wiem, że ja nie jestem księdzem. Ja mógłbym pochodzić gdzieś z pustyni, być niczym w porównaniu z tym, tamtym czy innym, lecz to jest Boże Słowo. I wy wierzcie, że tak jest. Wierzcie, że to jest Słowo. To jest Betlehem. Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, lecz każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. I tutaj jest Słowo, Biblia. Człowiek winien żyć tym Słowem i On jest tym Słowem. O rycerzu, czy chcesz dobyć miecza Bożego i powiedzieć, ja już przebiłem się przez te tradycje, ja wracam z powrotem do Słowa, wracam z powrotem do prawdy. Kobiety, mężczyźni, kobiety, czy nie wstydzicie się za siebie, za to, jak się prowadzicie? Czy jesteście chętne dzisiaj, w okresie Bożego Narodzenia, powrócić i być odbiciem prawdziwego Jezusa Chrystusa? Teraz, mając skłonione głowy i wszystkie oczy zamknięte, czy chcecie podnieść wasze ręce i przez to powiedzieć, módl się, bracie Branham, ja pragnę uczynić to szczerze w moim sercu. Ja oto jestem, ja w to wierzę. Bóg niech was błogosławi. O, kaznodzieje, kobiety, wszędzie. Betlejemie, Betlejem, miejsce chleba i wody Bożej. Chrystus nasz wspaniały Betlejem. Jak możemy wnieść do Niego? W pierwszym liście do Koryntów 15 czytamy. Przez jednego ducha my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w ciało Jezusa Chrystusa. Żywimy się Jego Słowem, niczym innym, tylko pokarmem owiec. To jest Słowo, nic innego. Nie da się mieszać z tym żadnych dogmatów. My tego nie chcemy słuchać. Nie, nie. Ty przychodzisz i mówisz, ta sprawa wygląda tak. Jeśli Biblia mówi, że ta sprawa wygląda tak, to my właśnie tak to chcemy. My nie chcemy tego z żadnymi dodatkowymi przyprawami. Chcemy to właśnie tak, jak mówi Biblia. O Boże, nasz Ojcze, dzisiaj są jeszcze głodne serca tu na ziemi. Dlaczego małe Betlejem, w mój biedny, nieuczony sposób, Panie, starałem się to podać tej małej grupie, która mnie miłuje. Ja wiem, że oni mnie miłują, Panie, i ja ich miłuję. Ja miłuję ich tak bardzo, o Panie, że jestem aż zagorzały względem nich. Ja nie chciałbym widzieć ich wymieszanych z tymi wielkimi rzeczami, a potem zaskoczonych, kiedy będzie już za późno, i widzieć te biedne dusze w więzieniu i mieć świadomość, że mieli raz okazję. Panie Boże, dzisiaj bez względu na to, co myśli wielkie Jeruzalem, co myśli Gilead i Ramot Gilead, i ktokolwiek inny, Sylo i te wielkie miejsca kultowe, gdziekolwiek by były, istnieje Betlejem. Czy nie jesteś najmniejsze z nich wszystkich, lecz z ciebie, spośród metodystów, baptystów, prezbiterian, katolików, tych dużych ośrodków i z Ramot Gileadu, gdzie działał Luther, i z Sylo, gdzie być może działał Wesley, i wielu innych miejsc. Lecz o Panie, Panie, Ty wzbudziłeś grupę zielonoświątkową, a czyż oni nie odwrócili się i nie uczynili tak samo? Jezusie z Nazaretu, ja proszę Ciebie, Panie, za każdego z tych wszystkich, z każdego z tych wszystkich wyznań wzbudź rycerzy, którzy by w Twoim imieniu przebili się przez te wszystkie wierzenia i wrócili do tego prawdziwego, niesfałszowanego słowa, złożywszy wszelki ciężar, który ich tak łatwo obstępuje, odłożywszy każdą godzinę niemądrej bieganiny o zdobycie członków dla jakiejś organizacji. Panie Boże, pozwól im powrócić, aby nawracać duszę do Jezusa Chrystusa, nie aby czcić jakąkolwiek organizację lub jakiekolwiek osoby, lecz Jezusa Chrystusa i tylko Jego samego. To dla Dawida walczyli ci mężowie. To dla Dawida oni narazili swoje życie na niebezpieczeństwo. I ci wielcy, potężni wojownicy bez bojaźni torowali sobie drogę, gdyż to było jego pragnieniem. On pragnął napić się z tego źródła. Panie Boże, my być może nie odczuwamy tego pragnienia, lecz spójrz, gdyż to jest Twoim pragnieniem, aby te rzeczy się działy. Tak jak powiedziałeś do Jana, należy nam, przystoi nam, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Należy nam jako kaznodziejom dzisiaj troszczyć się, aby to słowo było głoszone, aby to się działo. Należy to nam, ludziom tej godziny, w której żyjemy. Wielcy ludzie, którzy pracują dzisiaj na ziemi, o Boże, spraw, aby to zobaczyli i chwycili za miecz. Bez względu na siłę opozycji, jeśli Bóg jest z wami, kto może być przeciw wam? My nie dbamy o to, że narazimy na niebezpieczeństwo nasze życie socjalne, że narazimy to czy tamto. My chcemy zdobyć wodę życia na powrót. Dopomóż nam przyjść do Betlehemu, Panie, każdemu pojedynczemu z nich. Dopomóż tym kobietom, które na pewno, kiedy podniosły ręce, były zawstydzone. Dopomóż im poznać, że ci ludzie będą jak prezydent Kennedy pewnego dnia. Będą jak wszyscy ludzie, muszą umrzeć. Te kobiety muszą umrzeć. Ja muszę umrzeć. My wszyscy spalamy się tutaj na ziemi i wiemy, że mamy tylko krótki czas, że pozostało nam niewiele dni. Dlatego, Boże, zamiast usiłować budować wielkie systemy, Panie, daj oglądać mężczyznom i kobietom, że chodzi o przyjście Króla. O Boże, o przyjście tego wielkiego Króla Jezusa. I my dowiadujemy się, o Boże, że każdy z tych ludzi, którzy zdobyli miecza i walczyli dla Dawida, gdy on był uchodźcą, kiedy on zdobył władzę, on ustanowił ich władcami nad miastami. Każdy z nich otrzymał miasta. I Ty przyrzekłeś to w Biblii, że my otrzymamy miasta. O Boże, jako poganie otrzymaliśmy udział w dziedzictwie, że możemy być uczestnikami Jego świętości i Jego sprawiedliwości. Dopomóż nam dzisiaj, Panie, jako mężom i rycerzom, przyjąć to słowo, wiedząc, że ci, którzy stoją za Nim w tej godzinie, otrzymają władzę nad miastami. Nie dlatego, że chcemy mieć władzę, lecz że chcemy być Twoimi sługami, Panie. O Boże, widzimy to widzenie tej nieznacznej mniejszości, tej garstki, którą nazywają fanatyzmem. Paweł powiedział w swoim czasie, według tej drogi, którą oni nazywają odszczepieństwem, herezją, głupstwem, to jest miejsce, na którym ja pragnę walczyć, Panie. Twoje słowo jest prawdą i Ty jesteś tym słowem, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. O Boże, namaść nas Twoim słowem i urzeczywistnij Twoje słowo przyrzeczone na ten czas. Niechaj opuścimy ten budynek dzisiaj jako błyszczące narzędzia Boże, obyśmy szli z tym mieczem połyskującym w powietrzu i odrzucili wszelki ciężar i wszystko inne, póki nie będziemy mogli przyprowadzać ludzi z powrotem do Chrystusa i przynieść naszemu Panu chłodny i świeży napój zamiast wszystkich tych starych, zepsutych artykułów wiary. Spraw, aby ludzie pili z tego źródła prawdziwe, chłodne, orzeźwiające błogosławieństwo zielonoświątkowe, aby było to radością dla jego serca i aby on przyszedł między nas ponownie. Spraw to, o Panie, w imieniu Jezusa o to proszę. Mając skłonione głowy, proszę, aby pianista lub organista, ktokolwiek to jest, przyszedł do fortepianu lub organ. Chciałbym, abyśmy zaśpiewali spokojnie pieśń „Jest źródło, skąd na grzeszny świat płynęła święta krew, by zetrzeć grzechu każdy ślad”. Co to jest grzech? To jest niewiara. By zetrzeć niewiarę. Niewiara w co? W słowo. O, ci Żydowie, oni nie mogli uwierzyć, że są niewierzącymi. Oni myśleli, że są zbawieni, lecz Bóg wiedział, że oni potrzebują Zbawiciela. Oni modlili się o wojownika, Bóg darował im dzieciątko Zbawiciela. On wiedział, czego im potrzeba. To był dla nich podarunek świąteczny. Oto czego Ty potrzebujesz dzisiaj. Oto czego ja potrzebuję dzisiaj. Zbawiciela z mojej niewiary, Zbawiciela z Twojej niewiary. Podczas śpiewu módlmy się o to w naszych sercach. Módlcie się szczerze, proszę, śpiewajmy razem. Jest źródło, skąd na grzeszny świat płynęła święta krew, by zetrzeć grzechu, niewiary, każdy ślad, przejednać Boży gniew. To jest dla omycia członków Kościoła. Panie Jezu, ja proszę teraz, abyś Ty nas przyjął. Oddaję Ci się wraz z tym zgromadzeniem, o Panie. Odejmij wszelką moją niewiarę, Panie, ode mnie. Niechaj zginę, Panie, tak jak Samson wołał. Niech zginę wraz z tymi Filistynami. Dopomóż mi czynić cokolwiek jest dla mnie do wykonania. Lecz Boże, oczyść mą duszę, usuń wszelkie powątpiewania. Jeśli jest coś w tym słowie, w co ja nie wierzę, Panie, lub jeśli jest coś, co Ty przyobiecałeś, czego ja nie dostrzegłem przez całe moje życie, a co ma zostać potwierdzone w tym słowie na ten dzień, Panie, odpuść mi, przebacz mi, Panie. Daj mi odwagi. O Panie, potrzeba mi męstwa, aby przebijać się, aby przedrzeć się przez ten mur, ponieważ wiem, że to jest Twoim pragnieniem. Ty to powiedziałeś, to musi się dziać w tym czasie. Jak było za dni Sodomy, tak będzie w przyjście Syna Człowieczego. My widzimy ten ostatni ruch, ten ostatni znak, jaki został dany Kościołowi. To był ostatni znak, wysiew naturalnego nasienia Abrahama, zanim ogień strawił świat pogański. I tak samo to jest ostatnim znakiem, że Jego królewskie nasienie zostanie wysiane, zanim ogień spali świat pogański. O Panie, niechaj oni zrozumią, że to jest dokładnie powodem, dlaczego Jezus miał się urodzić w Betlehemie. To jest Twoje słowo, to jest Twoja obietnica. Błogosław ich teraz, Ojcze, oddaję ich Tobie jako zdobycz, abyśmy mogli wspólnie, o Panie, uchwycić słowo dzisiaj i kroczyć naprzód w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Czy miłujecie Pana Jezusa? Czy wierzycie, że to jest prawdą? Podnieście ręce, jeśli wierzycie, że to jest prawda. Dziękuję Wam, przyjaciele. Patrzcie, taśma już się chyba skończyła. Patrzcie, przemawiając tutaj, ja nie mówię wyłącznie do Was. Ta taśma pójdzie dookoła świata i mężczyźni i kobiety na całym świecie będą tego słuchali. Otrzymuje to naród za narodem. Za narodem oni tutaj siedzą i nagrywają ze słuchawkami na uszach. Ja w ten sposób mówię to do setek i setek ludzi na całym świecie. I patrzcie, wy kobiety, kiedy mówię wam te rzeczy, to nie po to, aby was ranić. Lecz jeśli wasz pastor wam tego nie mówi, to coś jest z nim nie w porządku. On nie ma śmiałości mówić o tym. On kryje się za organizacją, albo też jest jak Lot. Siedząc, zanim spadł ogień, on po prostu nie miał tego, co potrzeba, aby stać na prawym miejscu. Biblia mówi, że grzechy Sodomy drażniły jego duszę codziennie. Jego dusza dobrze wiedziała, ale on nie miał tego prawdziwego nastawienia, aby stanąć i potępić to. I pastor, który nie powie kobiecie, że to jest niewłaściwe obcinać włosy i nosić takie ubiory, z takim człowiekiem coś jest nie w porządku. I ty, mężu, Ty mężu, który pozwalasz swojej żonie czynić takie rzeczy, co to z tobą się stało? Co to z tobą się dzieje? Oprowadzasz swoją żonę po mieście ubraną jak prostytutka publiczna, a potem bijesz w twarz jakiegoś mężczyznę, jeśli ją napastuje. To ty zasługujesz na bicie w twarz. Tak jest i Bóg pewnego dnia też to uczyni. Tak jest, potrzeba nam powrócić do słowa. Nie chodzi tylko o tę jedną rzecz, to jest tylko drobnostka. Lecz jak chcecie zdobyć te wielkie rzeczy, jeżeli unikacie tych małych? Jak możecie uczyć się algebry, jeśli nie nauczyliście się abecadła? Jeśli nie umiecie liczyć do 10, jak chcecie uczyć się matematyki? Trzeba wam zacząć od podstaw. Próbujecie wzbić się na szczyt, to chodźcie tutaj na dół i rozpoczynajcie we właściwy sposób. Teraz jest czas, aby to zrobić. Boże Narodzenie, to było narodzenie Chrystusa. Pozwólmy więc Chrystusowi narodzić się w nas. Co to jest Chrystus? Chrystus to jest Słowo. Czy wszyscy to wiedzą? Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. Ktoś powiedział niedawno, bracie Branham, ludzie wiedzą, że ty jesteś wrogiem kobiet. Nie jestem, nie jestem. Mam prawdziwą miłość do moich sióstr. Niektórzy mężczyźni będą się odwracać, sądzić, że wyglądacie pięknie z tymi czerwonymi wargami, zielonymi oczyma, krótko ostrzyżonymi włosami. Tacy mężczyźni mają odmienny pogląd od mojego. Ja miłuję duszę, która jest w was, która spotka się z Bogiem. To są moje siostry na wieczność. Nie chcę widzieć w nich przedmiot seksu ziemskiego. Ilu z was czytało Upadek Rzymu? Oczywiście, patrzcie na to. To samo my teraz czynimy. Seks appeal. Młodzież w stanie, w jakim się znajduje, właśnie dokładnie tak, jak jest teraz. Problemy rasowe i młodzież biorąca sprawy w swoje ręce, kobiety i seks. Właśnie w ten sposób upadło Imperium Rzymskie przed 18 wiekami. I oto dokładnie stan ten się powtarza wśród pogan. Nieprawdaż? Zamieszanie między religiami i inne rzeczy. O, jaka to godzina, w której my żyjemy. Pewna siostra wypowiada poselstwo. Amen. Pan Bóg przemówił. Ja w to wierzę. Powstańmy teraz, kiedy On mówi, należy nam okazać szacunek. Przez Bożą łaskę i z Bożą pomocą jestem zdecydowany bardziej niż kiedykolwiek stać przy tym Słowie i uczynić wszystko, co potrafię z pomocą Bożą, aby przebić się znowu do Betlehemu, gdzie mieszkańcy Betlehemu mogą pić z tego źródła. Kto chce połączyć się ze mną, podnieście wasze ręce i powiedzcie, przyrzekam Bogu, że to uczynię. Bóg niech was błogosławi. Skłońmy teraz nasze głowy na chwilę i przyjdzie ktoś z miejscowych braci tutaj, brat Jeffries, on rozpuści zgromadzenie i zakończy modlitwą. Skłońmy nasze głowy, jeśli można. Proszę, bracie. Niniejsze przemówienie brata Williama Branhama wygłoszone w sobotę przed południem 14 grudnia 1963 w Ramada Inn w mieście Phoenix, Arizona, USA zostało odpisane z taśmy magnetycznej i opublikowane w języku angielskim bez skrótów przez wydawnictwo Spoken Word Publications jako tom 9 w grudniu 1974, na język polski tłumaczone z angielskiego w maju 1976.